Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, jak zwykle o tej porze, rozmowy niedokończone. I witamy naszych szanownych gości. Jest z nami tutaj w studio pan profesor Wojciech Polak, wykładowca UMK w Toruniu oraz zastępca przewodniczącego kolegium IPN. Szczęść Boże, panie profesorze.
Serdecznie.
O, jeszcze raz, teraz się słyszymy, przepraszam. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I jest z nami pan profesor Mieczysław Ryba, poprzez łącza telefoniczne, wykładowca w naszej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz wykładowca na KUL-u. Panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słyszymy się świetnie. Dobrze. Szanowni panowie, drodzy państwo, nasz temat dzisiejszy, Rosja, Ukraina. Temat, który, no, słyszymy wiele, modlimy się, boimy się, mamy nadzieję, że będzie jakoś najgorszego unikniemy. Ale nie chcemy tyle, drodzy państwo, teraz robić może analizę wydarzeń, które się dzieją w tej chwili militarnie i tak dalej. Wejdą, nie wejdą Rosjanie na Ukrainę, ale chcemy zobaczyć te relacje Rosja-Ukraina, jak tło może tych relacji, ich korzenie, ich fundament, ich może jakość, istotę. Niewątpliwie są to relacje trudne, relacje szczególne. Jak panowie powinniśmy na to patrzeć, na te relacje między Rosją a Ukrainą? Wiemy, tutaj też są różne przecież i teorie, i wypowiedzi różnych historyków, no, że Rosja bez Ukrainy nie może być mocarstwem, tak? Chrzest Rusi, a więc no, Rosja też miał miejsce w Kijowie. To też gdzieś tutaj Rosja widzi tutaj swoje te korzenie duchowe. Też mówią sam prezydent Rosji, Władimir Putin, mówił o takim narodzie, trójjedyny naród ruski. Trójjedyny naród ruski, takiego wyrażenia użył, ostatnio używa nieraz, czyli Rosja, Ukraina, Białoruś. I co to za związek Rosja-Ukraina? Jak na to możemy patrzeć? Prezydent Putin mówi, że no, nie ma Ukrainy bez Rosji. Czy Ukraina ma prawo do myślenia? Pytanie retoryczne oczywiście. O sobie jako o narodzie niepodległym, autonomicznym, jako niepodległe państwo. Pan profesor Wojciech Polak może na początek.
No tutaj może warto też sięgnąć do tej historii dawniejszej. Musimy pamiętać, że Ruś to oczywiście miała swoje korzenie rzeczywiście w Rusi Kijowskiej. W Rusi Kijowskiej, no Kijów jest dzisiaj na terytorium Ukrainy, jest stolicą Ukrainy. Natomiast później Ruś ulega rozbiciu dzielnicowemu, częściowo w większej części podbojowi tatarskiemu, potem ogromne połacie Rusi opanowuje także Litwa. To, co stało się później Rosją, co zaczęliśmy później nazywać Rosją, to były tereny zawojowane przez Wielkie Księstwo Moskiewskie. Wielkie Księstwo Moskiewskie, które leżało gdzieś tam w Rusi Zaleskiej, daleko poza głównymi centrami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi Rusi. Wiemy, że to Wielkie Księstwo Moskiewskie już w XV wieku zaczęło porastać w piórka. W XVI wieku stało się rywalem Litwy i Litwa właściwie przegrywała starcia, straciła między innymi Smoleńsk. Potem po okresie wielkiej smuty, wojen z Polską, Dymitriad i tak dalej, ta Ruś przekształca się w Rosję i od czasów Piotra I staje się mocarstwem europejskim. trochę na siłę, trochę takimi metodami wschodnimi to wszystko jest dokonane. Równocześnie jednak ogromne połacie ziem ruskich pozostają przy Rzeczpospolitej, prawda? Te tereny, które zaczęliśmy określać jako Ukraina czy Białoruś, były związane z Rzeczpospolitą i co ciekawe, one ulegały także wpływom kultury zachodniej i co jest także bardzo interesujące zachodniego chrześcijaństwa. Proszę Państwa, Unia Brzeska 1595-96, realizowana no, z pewnymi oporami jednak, ale w końcu na początku XVIII wieku doprowadziła do tego, że na tych ogromnych ziemiach kresowych Rzeczpospolitej, odpowiadających mniej więcej terytorium dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, prawosławnych mieszkało bardzo niewielu. Tam mieszkali katolicy obrządku wschodniego, czyli Unici. To były ogromne terytoria objęte Unią Kościelną, terytoria zamieszkane przez ludność, no dzisiaj określałem czasem jako grekokatolicką, która uznawała zwierzchność papieża, zachowywała natomiast język cerkiewny, odrębny, zwyczaje, kalendarz i tak dalej. Więc taki stan na Kresach to istniał aż do roku 1830. dziewiątego, gdy Rosjanie postanowili tą Unię Kościelną na tych ogromnych terytoriach Białorusi i Ukrainy zlikwidować. Więc wiemy, że Unia ocalała jedynie na ziemiach, które były pod, znalazły się pod zaborem austriackim, prawda, ziemiach ruskich, czyli na terenach Lwowszczyzny, Wołynia, częściowo. Tutaj musimy też pamiętać, że te wpływy kultury zachodniej były także w innym zakresie, także w zakresie i literatury pięknej, wpływów literackich, artystycznych i tak dalej. Więc można by to ująć w ten sposób, że Ukraina była jakimś takim pomostem pomiędzy cywilizacją wschodnią a zachodnią, chociaż oczywiście wpływy mocarstwowe Rosji w XIX wieku powodowały, że Ukraina ulegała też dość gwałtownie realizowanej rusyfikacji, co jednak wcale nie doprowadziło do tego, że ten naród ukraiński stał się narodem rosyjskim. Cały czas zachowywał w jakiś sposób swoją odrębność, mimo że nawet część ludności traciła język na rzecz języka rosyjskiego. No, Unia Kościelna została na większości terytoriów, jak powiedziałem, zlikwidowana. Wiemy, że ta niezależność narodu ukraińskiego wywoływała szczególną niechęć u Stalina, prawda? No, to, co nazywamy Wielkim Głodem na Ukrainie w latach 30., konfiskowanie zboża chłopom ukraińskim i doprowadzanie do tego, że 10 milionów ludzi, którym zabrano plony ze wsi wywieziono, umarło z głodu, to była akcja celowo przeprowadzona, żeby ten naród ukraiński pozbawić odrębności, żeby złamać go biologicznie. dzisiaj na Ukrainie, no te ofiary tego wielkiego głodu czczone są, mówimy o, Ukraińcy mówią o tak zwanym Hołodomorze, prawda, który doprowadził do ogromnego wyniszczenia wsi ukraińskich. No było to rzeczywiście działanie celowe. Tam się działy rzeczy straszne. Moja mama opowiadała, moja mama wywieziona na Syberię w czasie II wojny światowej, opowiadała, że poznała w altajskim kraju taką Ukrainkę. Ta Ukrainka opowiadała, że w czasie Wielkiego Głodu we wsi, w której większość mieszkańców umarła z głodu, ona jako jedna z nielicznych jeszcze żyła z dwójką dzieci, chłopczykiem i dziewczynką. W pewnym momencie wyszła na stację kolejową. Tam się... Właściwie to nie była stacja, tam był semafor. Czasami stawały pociągi jadące do Moskwy. Ona do takiego pociągu wepchała dwójkę dzieci swoich w nieznane i poszła. Te dzieci ocalały dzięki temu, przeżyły. Gdzieś w Moskwie trafiły do jakiegoś sierocińca i przeżyły. Po latach ją odnalazły, miały do niej pretensje, że ona z nimi tak postąpiła. Ona im życie uratowała prawdopodobnie, bo inaczej umarłyby z głodu. Więc takie rzeczy działy się wtedy na Ukrainie. Więc tych czynników, które dawały z jednej strony, no, były elementem jakiegoś męczeństwa tego narodu realizowanego przez Rosjan, ale z drugiej strony są też pewnym wyznacznikiem odrębności, prawda, jest wiele. No, tu można by wiele z nich wymieniać. Więc tu, jak wspomniałem, w ostatnich latach, mimo tej rusyfikacji realizowanej w Związku Sowieckim, także po 1945 roku, w ostatnich dziesięcioleciach wielu Ukraińców zaczęło czuć po ukraińsku i mówić po ukraińsku. I to zdaje się, że te jak już wspomniałem, te działania Putina realizowane w ostatnim czasie są reakcją na to. On chyba stwierdził, że najwyższa pora, żeby zrobić z tym porządek, bo ci Ukraińcy rzeczywiście w 100% staną się już Ukraińcami i te starania Rosji realizowane przez parę wieków pójdą na próżno.
Tak trochę przekornie można powiedzieć, że może nikt się nie przysłuży do budowania nie tożsamości Ukrainy, jak sam Putin przez swoje działania, ale to już tak trochę złośliwie mówię.
Ale to jest prawda, bo ogromne wzmożenie, że tak powiem, jeżeli chodzi o to czucie, myślenie po ukraińsku, nastąpiło po zajęciu Krymu i po tym rozpoczęciu tych działań wojennych w Doniecku. I na tym polega też pewien paradoks tej sytuacji.
Pytanie do pana profesora Mieczysława Ryby. Jeśli Putin mówi, a mówi takie zdanie, iż prawdziwa suwerenność Ukrainy jest możliwa tylko w partnerstwie z Rosją, to czy to wynika z takich motywacji gorących, że jest ten element tożsamości, to są nasi bracia i my musimy razem, bo się tak znamy i wszystko? Czy to wynika z motywacji zimnych, odbudowy imperium postsowieckiego? I jak to należy rozumieć, te koncepcje, takie historiozoficzne, że tak powiem?
To by było. Pamiętajmy, że Rosjanie traktują Ukrainę mniej więcej tak jak my Wielkopolskę, jako kolebkę swojej państwowości, która nagle się odrywa i chce być samodzielną. Takie jest ich widzenie sprawy, chociaż pamiętajmy. Bo tu trzeba by jeszcze nakreślić ten rys stosunków polsko, nazwijmy to ukraińskich czy rusińskich, bo to nazwa Ukraina, ona była geograficzną nazwą i funkcjonowała, praktycznie dotyczyła trzech województw okresowych Rzeczpospolitej, prawda, na samych kresach. Natomiast w istocie jako naród czy jako państwo to XIX wiek, to wtedy zaczęto używać takiej nazwy, a nie Rusini czy Małorusini, bo Białorusini pozostali, więc chciano się odróżniać w jakiś sposób od Rosjan, więc stąd ta nazwa. Natomiast pamiętajmy, że taka obecność polska tam na Kresach, oczywiście ona się pojawiła wraz z Unią Polski z Litwą, a częściowo, to znaczy na tej, nazwijmy to Małopolsce Wschodniej, później zwanej też Galicją Wschodnią, czyli na tutaj Lwowszczyzna, Podole, to jest czas jeszcze Kazimierza Wielkiego. Tam już była obecna Polska. Tam praktycznie bez podbojów Kazimierz Wielki to przejął w dziedzictwo. I aż do praktycznie końca II wojny światowej te tereny były w takim związku z Polską. Natomiast jeśli mówimy o Rusi Kijowskiej, to rzeczywiście ona dostała się pod panowanie litewskie, a później na skutek Unii z Polski z Litwą, no to w jednym państwie byliśmy, a po Unii Lubelskiej z 1569 roku Ukraina przypadła koronie, została odłączona od Litwy i przypadła koronie. I tam zaczęły się pewne procesy z jednej strony unifikacyjne, z drugiej strony takie antagonistyczne. Unifikacyjne, bo wielkie rody bojarskie, wielkie rody książęce się polonizowały. No weźmy takich chociażby Wiśniowieckich, znany ród ruski, który już Jarema Wiśniowiecki, już go znamy jako Polaka, a przecież to był Rusin. Wielu innych kresowych, tak zwanych książąt się polonizowało, szlachta się polonizowała i z biegiem czasu też wytworzył się pewien konflikt. Ci, którzy ulegli kulturze łacińskiej i ci, którzy też nie przyjmowali Unii, tu szczególnie mówimy o Kozakach, znaleźli sobie w tak zwanym dezunici, znaleźli sobie w tej przestrzeni ideową przestrzeń do oporu, do tego konfliktu w istocie takiego stanowego, w istocie też po części ekonomicznego, społecznego, który później przeradzał się w narodowościowy i był rozgrywany przez Moskwę. I rzeczywiście Moskwa po kawałku tę Ukrainę przejmowała od XVII wieku aż po czasy rozbiorów, kiedy rzeczywiście to, co mówił pan profesor, została ona całkowicie wchłonięta przez Rosję. No ale ta obecność w Rzeczpospolitej, a później w koronie, ona się mocno odcisnęła. Rzeczywiście odcisnęła się konfliktem polsko-ukraińskim, bo ci spolonizowani Rusini, dawni Rusini, byli tępieni przez tych, prawda, Rusinów niespolonizowanych, będących pod wpływem jednak kultury bizantyńskiej. To się skończyło i to też trzeba widzieć tragicznie. Już ideologie się pojawiły na ten tle, te szowinistyczne ideologie. Mówimy o ideologii OUN, później UPA, która przyniosła mord wołyński, ludobójstwo, więc to są rzeczy tragiczne. Je trzeba też o nich wspomnieć historycznie, bo jednak ta rzeczywistość jest bardzo bolesna i ją trzeba o niej mówić, czy ją rozliczać. W każdym razie oczywiście to wspólne przebywanie w jednym państwie, w sąsiedztwie, też w dobrym współżyciu. No też trzeba widzieć, że to nie zawsze były powstania kozackie jak powstanie Chmielnickiego i nie zawsze były te konflikty jak w II wojnie światowej. Ale jednak to oddziaływanie jest mocne, bo język ukraiński ma bardzo dużo wspólnego z polskim, jest w tym względzie, po prostu można rozumieć się bez znajomości języka wręcz. Natomiast to było rozgrywane przez Rosję, również w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy myśmy podpisywali traktat rycki i była reprezentowana Ukraina sowiecka, jako rzekomo taka autonomiczna republika, która oczywiście nigdy tej pełnej swobody nie miała. W każdym razie ta sprawa ukraińska nas zawsze z Rosją dzieliła. Z drugiej strony pojawił się konflikt wewnętrzny między Polakami a Ukraińcami. Natomiast dzisiaj no, wiemy, że mamy granice te piastowskie, mocno na zachodzie oparte o Nysę i Odrę. I w tym względzie w interesie Polski, czy Polska czyta mniej więcej swój interes geopolityczny w taki sposób, że niepodległość Ukrainy jest uważana za nasz interes. Samo istnienie niepodległego państwa odsuwa Rosję od naszych granic i co więcej odsuwa to złowieszcze dla nas porozumienie niemiecko-rosyjskie, ponieważ tworzy się pewna przestrzeń geopolityczna. Najlepiej, gdyby też niepodległa była Białoruś. I w tym względzie nie do końca, wydaje mi się, czytali to Ukraińcy, bo od pewnego czasu oni, a nawet od długiego czasu, oni cały czas swoje nadzieje lokowali, to też było widać w czasie II wojny światowej, swoje nadzieje lokowali w Berlinie, w Niemczech. Uważali, że Niemcy zafundują niepodległe państwo ukraińskie, będą też wspierać ich w zmaganiach z Polską i zmaganiach z Rosją. Oczywiście Niemcy ich cynicznie wykorzystywali, tak jak Hitler. I teraz wydaje mi się, po tych kilku już 10 latach takiej naiwności Kijowa w stosunku do Berlina, wydaje mi się, że tam znowuż następuje pewne otrzeźwienie. Zwłaszcza, że w momencie, kiedy Putin wywiera tę presję, nagle Berlin opowiedział się, realnie mówiąc, w dużym stopniu po stronie Moskwy i czy nie wspomógł Kijowa i w tym sensie gdzieś się odbudowuje to ta relacja polityczna. Oczywiście te zaszłości historyczne trzeba wyjaśnić, te zaszłości trzeba rozliczyć, natomiast jeśli bierzemy pod uwagę współczesność, to bezwzględnie tak to jest widziane, no i stąd ten układ jeszcze z Brytyjczykami i z Amerykanami, którzy podobnie czytają swój interes, uważają, że Rosja nie powinna tutaj zdominować Europy Środkowej, bo wtedy Amerykanie na tym stracą, zwłaszcza jeśli porozumienie niemieckie tu się pojawi. Natomiast z punktu widzenia Rosji, Ukraina jest, tak jak mówię, mniej więcej jak dla nas Wielkopolska, może Śląsk, no nie wiem. I tu trzeba absolutnie to włączyć w taki czy inny sposób, czy na sposób taki jednoznaczny, czy na sposób jakiejś federacji. W każdym razie wszelkie próby tworzenia Ukrainy zorientowanej na Zachód są z ich punktu widzenia odczytane jako niesamowicie groźne. Również dlatego, dlaczego widziano tę Unię Brzeską jako zagrożenie, o czym mówił profesor Polak, bo czytano, że to jest umocnienie wpływów zachodnich na Rusi. Więc uważano, że tę Unię trzeba zlikwidować. To aż do tam, prawda, drugiej połowy wieku XIX, kiedy mamy do czynienia z męczennikami podlaskimi, to wprawdzie nie dotyczyło może Ukraińców, ale na pewno dotyczyło Unii, bo to jak gdyby rozbija prawosławie, a prawosławie jest narzędziem do, prawda, mocarstwowej realizacji jednej mocarstwowej polityki państwa Imperium Rosyjskiego. Tak to widziano. Więc w tym względzie tak samo patrzą dzisiaj na Ukrainę jako na coś, co może być przykładem, złym w cudzysłowie przykładem dla innych prowincji rosyjskich, które mogłyby na przykład widzieć dla siebie możliwość rozwoju alternatywnego w stosunku do Rosji, bardziej zorientowanego na Zachód. Pamiętajmy, że naprawdę Moskwa nie ma aż tak dużo do zaoferowania w sensie poziomu życia, takiego poziomu praw obywatelskich, jakiegoś poziomu kultury, a żeby to było mocno dzisiaj przyciągające, więc trzeba zmuszać, używać tych narzędzi, które są do dyspozycji i one są w postaci tych surowców, w postaci wojska, tej przemocy militarnej i stąd wydaje się Rosja tak się spieszy, ale rzeczywiście tutaj pan profesor wskazał, te procesy społeczne wydają się być niekorzystne dla Kremla. Wielu analityków ocenia, że Putin odnosi coraz większe sukcesy w sferze takiego prostego opisu geopolitycznego, no bo ma Krym, bo ma Donbas, bo kiedyś, prawda, część Gruzji jest wzięta, jest praktycznie opanowana Białoruś. Ale gdybyśmy szli tym tropem nie prostej władzy takiej i przemocy, tylko sympatii lub świadomości społecznej, to okaże się, że nawet na Białorusi, przypomnijmy sobie te wszystkie protesty przeciwko Łukaszence jeszcze nie tak dawno, ogarniające Mińsk i inne miasta Białorusi, to nawet Białoruś już coraz bardziej oddala się od Rosji, a na Ukrainie po tej inwazji na Krym i na Donbas i teraz przy tej presji wydaje się, że te procesy takiej odrębności, kształtowania odrębnej świadomości narodowej tam się spotęgowały i tutaj Rosja dużo traci, bo w pewnym momencie nie da się w takiej bardzo długiej perspektywie wszystkiego opierać tylko i wyłącznie na sile fizycznej. W pewnym momencie przychodzą różne kryzysy i wtedy wchodzą elementy tej siły moralnej, czyli więzi moralnej. Z kim chcę być? Gdzie? W jakim państwie chciałbym żyć? Dlatego my się tak martwimy w Polsce, jak są te procesy dezintegracji narodowej na bazie ideologii, tej nowej lewicy, czy ideologii liberalnej, gdzie jest taka patrzenie nie z punktu widzenia całego narodu, ale prowincji, tak regionów, prawda, Śląsk, Pomorze. W pewnym momencie trudno powiedzieć, czy ludzie tam mieszkający jakby przyszły momenty wyboru, czy nie zechcą być w niemieckiej Europie, a nie w państwie polskim. No nawet takie mogą przecież tu procesy następować. Co mówić dopiero, gdy mówimy o tych ludach na wschodzie. Więc to są bardzo groźne dla Rosji rzeczy i stąd też ich to zniecierpliwienie, stąd ich taka agresywna polityka. Z naszego punktu widzenia oczywiście to jest wbrew naszym interesom, stąd tam nasze zaangażowanie. Ukraińcy oczywiście chcą bronić swojej niepodległości, a państwa zachodnie zachowują się wedle tego, jakie cele sobie zdefiniowały. I wydaje się, że Niemcy mają inny cel. Oni zawsze z tą Rosją chcą zawierać tradycyjne sojusze. Amerykanie z kolei jednak ciągle chcą być obecni w Europie. Jak chcą być obecni w Europie, to nie mogą dopuścić do tego, żeby zawiązał się taki sojusz Paryż-Berlin-Moskwa, który no w istocie powoli, ale wypychałby wpływy amerykańskie w Europie.
Panie profesorze, pan wspomniał o tym, że nie da się utrzymać siłą na dłuższą metę pewnego status quo. Trzeba też mieć tę siłę moralną, ale my się też mimo wszystko Rosja, Putin ma też tę świadomość, bo odnoszę się do takiego artykułu, który napisał Władimir Putin w lipcu ubiegłego roku, a więc pół roku temu, niewiele ponad, gdzie pisał między innymi, tak się jawi jako ten, który broni obywateli ukraińskich przed ich skorumpowaną władzą, skorumpowaną przez Zachód, który próbuje zrobić z Ukrainy antyrosję, do czego my nie dopuścimy, mówi, i poddaje właśnie krytyce politykę władz w Kijowie, zarówno wobec samej Rosji, jak i wobec własnych obywateli, a więc jest takim, robi z siebie adwokata Ukraińców, jakby chcąc pozyskać ich serca, tak, że to, co my robimy, jakby chciał powiedzieć, to robimy nie przeciwko wam, ale dla was, z myślą o was i dla waszego dobra. Czy taka narracja jest do utrzymania? Czy jest przekonywująca? O, tak zapytam.
To dla pewnej części jeszcze na pewno tak. Na pewno jest to przekonywujące dla społeczeństwa rosyjskiego, bo ono jest utrzymywane w takim mniej więcej świadomości, że tam mówi się o ludobójstwie, którego Ukraińcy dokonali w Donbasie, czy też w innych miejscach. Rosjanie też no, mają mniej więcej taką wizję, jak Putin tam pisał.
No, też dodam, przepraszam, jedno słowo, nawiązał do takiej ustawy, którą na Ukrainie przyjęto, ustawę o rdzennych narodach Ukrainy, i według Putina to, że trwa przymusowa asymilacja ludności rosyjskiej, i jest, te ustawy porównał właśnie do takiej broni masowego rażenia wręcz, do skutki tej ustawy, a więc mówi, że tu się dokonuje już ludobójstwo poprzez tę ustawę tutaj.
No to jest oczywiście metafora, bo się ludobójstwo żadne nie dokonuje, najwyżej ukrainizacja ludności. Natomiast jeśli chce czytać konteksty historyczne, to niech najpierw opisze proces rusyfikacji, przymusowej rusyfikacji ludności, również tej polskiej tam mieszkającej, którą dokonywano w sposób arcyzbrodniczy, i to w czasach carskich, a szczególnie w czasach komunistycznych. No to jest taka rodzaj propagandy. On jest czytany i to jest raczej adresowane do własnego społeczeństwa i do części społeczeństwa ukraińskiego, ale nie sądzę, żeby Putin był przekonujący dla większości ludności ukraińskiej. I to no, dlatego używa siły, bo w przeciwnym razie wytwarzałby pewne ruchy odśrodkowe, tak jak w Donbasie, że pojawili się jacyś separatyści, wspomagani oczywiście zewnętrznie przez zielone ludziki, no ale był realny ruch taki, prawda, prorosyjski. W tej chwili no, nie ma czegoś takiego. Jest groźba realnej inwazji z zewnątrz, a nie powstania jakiegoś rosyjskiego wewnątrz Ukrainy, i to jest dla Rosji niekorzystna sytuacja.
Pytanie do pana profesora Polaka. Czy widać na Ukrainie takie ciążenie ku Zachodowi? No jakoś tam widać, ale czy to jest na tyle mocne? Czy nastąpiła taka uzachodnienie Ukrainy, że tak powiem, okcydentalizacja Ukrainy? Czy właśnie to jest taki naród stojący gdzieś w rozkroku, na rozdrożu? No jest ta linia Dniepru, gdzie ten wschód mówi po rosyjsku, zachód po ukraińsku. No, czy są dwie Ukrainy, czy jest jedna Ukraina?
Ja myślę, że jest już jedna Ukraina, zwłaszcza po tym, co się ostatnio wydarzyło. I rzeczywiście, nawet jeżeli część ludności za Dnieprem mówi po rosyjsku, to myślę, że już spora część tej ludności czuje po ukraińsku. Wydaje mi się, że tu jest bardzo, bardzo wyraźna chęć przynależności do Europy, związku z pozostałymi krajami europejskimi. Są wyraźne wpływy wpływy kulturowe. Oczywiście im dalej...
Czy wybuch Majdanu, bo na tym tyle on to zaczęło się, jest takim miarodajnym wskaźnikiem.
No tak, no, to był właściwie pierwszy taki wskaźnik i z jednej strony ta rewolucja także była rewolucją w kierunku pewnych norm europejskich, prawda, zerwania z tą dyktaturą, z tym azjatyckim stylem sprawowania rządów, więc generalnie im bardziej na wschód, no może tym bardziej jeszcze wpływy rosyjskie wschodnie są widoczne, ale myślę, że Ukraina wyraźnie dąży w kierunku Europy, nawet bym zaryzykował, w kierunku tej łacińskiej Europy, chociaż no oczywiście tam to jest pod względem religijnym wschód, prawda, prawosławie, czy w tej części graniczącej z Polską na Lwowszczyźnie greko-katolicyzm, czyli katolicyzm obrządku wschodniego. Tutaj jest chyba tak, że wydaje mi się, jakaś pojawia się tendencja naprawienia pewnych relacji z Polską. No one i tak są w tej chwili niezłe, bo Polska popiera, prawda, Ukrainę, udziela jej pomocy, także wojskowej, jeżeli chodzi o zbrojenia.
Czy generalnie jest odwzajemniona, to jest inne pytanie.
No więc właśnie tu jest pewien problem z tym odwzajemnieniem, do tego właśnie zmierzam. Popatrzmy na przykład na relacje polsko-litewskie. W latach 90. No w Polsce panował duży entuzjazm. No, Litwa odzyskała niepodległość, prawda, no zawsze związana z Polską. Litwini na tą Polskę zawsze patrzyli z nieufnością. No pewnie marzy im się kolejna Unia, prawda, i wcielenie przynajmniej Wileńszczyzny, a najchętniej do całej Litwy, do Polski. Przez całe lata 90. na Litwie była taka narracja stosowana, że te stosunki z Polską, no to tak, oczywiście nie będziemy się tam zabijać, ale powodów szczególnych do kochania się nie mamy. Największym naszym sojusznikiem powinny być kraje skandynawskie, zwłaszcza Szwecja. I to cały czas to stawianie na Szwecję było lansowanie. No brzmiało to egzotycznie, potem się okazało, że wygląda to równie egzotycznie, bo ta Szwecja po drugiej stronie morza akurat się tą Litwą interesowała tak średnio. To już bardziej Estonia mogła stawiać na Finlandię, z którą jest związana i historycznie, i w dodatku jeszcze no to jest naród etnicznie zbliżony, prawda, do Finów, podobnym językiem mówią i bezpośrednia bliskość, no więc tam jakiś sens był tego. Natomiast na Litwie stawianie na tą Skandynawię było czymś zupełnie egzotycznym. I zauważmy, że dopiero w ostatnich latach zaczęli się z Polską przepraszać, prawda? W różnych aspektach. No idzie to wolno trochę, no ale teraz zdaje się, że już tam w Sejmie litewskim stanęła ta ustawa o pisowni nazwisk, no więc jakiś postęp widać. Trochę tak samo Ukraińcy, którzy tutaj wielką miłością do Polski nie pałali, mając wiele pretensji. Zauważmy tą fascynację Niemcami, prawda? Jak oni bardzo liczyli na tą pomoc po 2014 roku niemiecką. No sama ta normandzka czwórka, prawda? Ten format normandzki, czyli te cztery kraje, które miały niby konferować w sprawie Ukrainy, czyli Ukraina, Francja, Niemcy i Rosja. No więc znowu tutaj rachuby, że właśnie te potężne Niemcy wstawią się, że oni na Rosję mają wpływ, że na pewno nam nam pomogą i tak dalej, i tak dalej. No teraz się okazało nagle, że ci Niemcy właściwie postępują wobec tej Ukrainy niegodziwie, prawda, że tutaj mieliśmy te z przekazaniem broni te problemy, prawda, teraz przelot tych angielskich samolotów, prawda, który nie mógł się przez terytorium Niemiec odbywać, a w ogóle wygląda na to, że polityka Putina jest z Niemcami w jakimś tam stopniu koordynowana, dogadywana i że właściwie...
Jest wręcz sponsorem emerytur dla wielu polityków niemieckich.
No więc już nie będę mówił tam o tych Schröderach i innych tam, którzy sobie dorabiają na wspólnych spółkach niemiecko-rosyjskich. Więc wydaje mi się, mam przynajmniej nadzieję, że tego rodzaju incydenty trochę otworzą oczy także Ukraińcom, że prawdziwych przyjaciół trzeba szukać gdzie indziej, po pierwsze, i to niezbyt daleko. Po drugie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, jak napisał nasz wielki poeta. To jest to drugie, a my w biedzie Ukrainie pomagamy. Po trzecie zaś Ukraińcy powinni jednak zrozumieć też pewną rzecz, że kreowanie konfliktów z Polską o sprawy dla nas ważne, istotne, ale w gruncie rzeczy no niewiele ich kosztujące, też nie powinno się opłacać. Jeżeli tutaj Ukraina jest zagrożona przez Rosję, a blokuje nam przywożenie transportów kolejowych z Chin, prawda, i działa jakoś tak złośliwie, nieprzyjemnie, no Polska nie umiała na to działanie zareagować, bo powinniśmy zareagować niestety bardzo, bardzo ostro i zdecydowanie zachowywaliśmy się tak, jak gdyby nie było problemu, prawda, jakimiś tam cichymi rozmowami. No nie powinno do czegoś takiego dochodzić. Od dłuższego czasu jest ogromny problem z działaniami Instytutu Pamięci Narodowej na Ukrainie, prawda? Profesor Szwagrzyk chętnie by podjął szerszą działalność w poszukiwaniu zwłok polskich żołnierzy, ofiar rzezi na Wołyniu czy na Lwowszczyźnie, prawda? Wiele wiosek polskich wymordowanych, które dzisiaj są zarośnięte krzakami albo lasem wręcz.
Żołnierze roku 20-39.
Tak, ale z wioskami polskimi to jest coś takiego, że często tych ludzi zakopano w bezimiennych dołach wszystkich wymordowanych mieszkańców i oni tam leżą do dzisiaj. Należałoby te doły rozkopać, ekshumować, pochować tych ludzi godnie, postawić jakieś pomniki na grobach, upamiętnić. Takich miejsc jest bardzo wiele na Ukrainie. To wszystko czeka na działanie. Tymczasem Ukraina wręcz sabotowała przez wiele lat ostatnich te nasze działania, przeszkadzała i nie wydawała zezwoleń. Tutaj ta sprawa polityki historycznej powinna dzisiaj być też stawiana. Powinniśmy mówić dobrze, kochani, pomagamy wam, dajemy wam broń, działamy dyplomatycznie, robimy co możemy, żeby pomóc, ponieważ niepodległość Ukrainy jest także elementem niepodległości Polski. My doskonale o tym wiemy i tutaj musimy pewne sprawy stawiać jasno, ale z drugiej strony...
Też Polska była pierwszym krajem na świecie, który uznał niepodległość Ukrainy.
To był bardzo ładny gest. Z Litwą się wstrzymywaliśmy nie wiadomo po co, prawda? Tutaj zadziałaliśmy od razu i to było bardzo, bardzo, bardzo mądre. No ale trzeba też powiedzieć im, że słuchajcie, jednak takie sprawy jak nasza polityka historyczna, jak ekshumacje, tutaj nie powinniście nam rzucać kamieni, kłód pod nogi, bo to naprawdę nie warto. Nie warto w tej sytuacji. Wykaźcie też trochę dobrej woli w sprawach na przykład upamiętniania naszych zamordowanych przez UPA, ONZ rodaków na Wołyniu czy na czy na Lwowszczyźnie. Więc tutaj myślę, że powinniśmy te sprawy stawiać jasno, w sposób otwarty.
Panowie, czas na naszych radiosłuchaczy i chcę teraz właśnie zaprosić Państwa do udziału w naszej dyskusji, do telefonów. Przypomnę nasze numery do studia. Dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Temat naszych rozmów: Rosja, Ukraina. Pytanie do pana profesora Mieczysława Ryby. Panie profesorze, albo jeszcze potem, za chwilkę może, bo już widzę, telefony są, odbierzmy więc. Tutaj już naszych słuchaczy. Radio Maryja, bardzo proszę.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy pana.
Krzysztof z Warszawy.
Witam, panie Krzysztofie.
Szczęść Boże. Chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to zagadnienie tej kwestii band UPA i tej rzezi na Wołyni, bo to jest rzecz zasadnicza. To jest chyba to, co się takim kładzie istotnym problemem w stosunkach polsko-ukraińskich. Bo jednak, gdybyśmy popatrzyli na zachowanie Niemców, to oni negatywnie ocenili postępowanie Hitlera i postępowanie tych wszystkich ich organizacji nacjonalistycznych. Więc potępili to i nie ma tam powrotu, przynajmniej formalnego, do tego hitleryzmu. Natomiast na Ukrainie jest jednak ten powrót do tego banderyzmu i to jest poważny problem, dlatego że jakbyśmy popatrzyli na armię, tą ukraińską powstańczą armię, to ona tak naprawdę nie walczyła z żadną armią, z żadnym okupantem. Ona walczyła z sąsiadami, czyli z Polakami, czy tam z innymi jeszcze narodowościami, bo i z Żydami, i jeszcze z innymi, po prostu generalnie z nieukraińcami. Więc to jest taka, trudno nawet nazwać to armią, to jest bardziej taka banda, a ona jest teraz stawiana na piedestał. I budowanie Ukrainy na takim fundamencie do niczego nie prowadzi i na Ukrainie, i w relacjach polsko-ukraińskich, bo zdecydowanie Polacy by chętniej wspierali tych Ukraińców, tak jak na przykład, nie wiem, mamy zdecydowanie lepsze relacje takie narodowościowe z Białorusinami, którzy się nie dopuszczali takich rzezi. To jest, myślę, że taki efekt też po części, gdybyśmy na historię patrzyli, a na historię trzeba patrzeć na setki lat, to w zasadzie powstanie Chmielnickiego w 1648 roku i okrucieństwo, którego wtedy dopuszczali się Kozacy z Tatarami, nie pozwoliło dogadać się szlachcie polskiej z Kozakami, bo pewnie gdyby nie to okrucieństwo wtedy tych Kozaków i Tatarów, to pewnie Polacy by się z Kozakami dogadali. I w zasadzie od tamtego powstania i od tej rany, jaka była tam na tej Ukrainie, upadła Rzeczpospolita, no bo Kozacy wzywali na pomoc raz Tatarów, potem Turków, a potem Moskwę. I ta Moskwa, jak się osiedliła, tam zajęła część tej wschodniej Ukrainy, tak trwała długo. A w zasadzie Rzeczpospolita potem upadła, czyli mówiąc najprościej, te kraje tutaj, które tworzyły Rzeczpospolitą, bo były to nie tylko Polacy, byli to Litwini, byli to Rusini również, one stawiały duży opór wobec, no znaczy to było potężne państwo, które nie pozwoliło na imperialne zapędy czy Moskwy, czy Niemiec. W momencie, kiedy ta Rzeczpospolita upadła, no to mieliśmy właśnie powstały te dwa duże państwa, czyli Niemcy i Rosja, które na tym terenie zgotowały nam co najmniej dwie wojny światowe. Więc uważam, że Polacy z Ukraińcami powinni się dogadywać, ale Ukraińcy muszą zrobić totalny rachunek sumienia w zakresie bandery, bo to jest poważny problem. Mhm. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład polscy żołnierze w jednej armii czy w jednym oddziałach służyli z żołnierzami, którzy, nie wiem, popierają banderę czy czczą banderę, bo przecież to nie był dowódca, który walczył o niepodległość z jakimś tam państwem obcym, czy armią obcą na Ukrainie, tylko z sąsiadami.
Tak, to już pan powiedział, panie Krzysztof. Dobrze, dziękuję tak, bardzo. Jeśli coś jeszcze, to proszę.
To jest problem, szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dodam tylko, drodzy państwo, już oddam głos naszym gościom, że tematem rozmów są nie tyle relacje polsko-ukraińskie, co Ukraina-Rosja, ale oczywiście ten kontekst tutaj naszych relacji też, on tutaj też jest. Natomiast Rosja, Ukraina. Czy coś chcę dodać tutaj do pana Krzysztofa tego głosu?
Znaczy ja bym tak całej winy na kozaków za to, co się stało w XVII wieku, bym nie zrzucał. Tutaj były też i spore błędy naszej szlachty i naszych królów i tego nawet Sienkiewicz w Ogniem i Mieczem nie ukrywał, przedstawiając w dosyć wyważony sposób rację obydwu stron. Natomiast oczywiście w sprawie Wołynia, w sprawie rzezi na Wołyniu, no, nasze stanowisko powinno być jednoznaczne i też reakcje powinny być jednoznaczne. Jeżeli polski minister przyjeżdża na Ukrainę i gdzieś mu na gmachu, gdzie ma spotkanie oficjalnie, wywieszają flagę banderowską, prawda, po czymś takim powinna być, albo w ogóle w trakcie takiego spotkania ten minister powinien wsiąść w samochód i odjechać, prawda, raz czy drugi tak zrobi, te prowokacje znikną, bo w tej chwili robienie czegoś takiego pod naszym adresem naprawdę jest czymś niesmacznym, więc wydaje mi się, że powinniśmy zachowywać tutaj więcej pewnej jednoznaczności. Z jednej strony pomagajmy Ukrainie, wspomagajmy ją, z drugiej strony wymagajmy szacunku dla siebie. To jest dla mnie sprawa podstawowa.
Temat Rosja-Ukraina. Rozmów dzisiejszych. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Rosja-Ukraina. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, szczęść Boże. Prosimy o wyłączenie radia, dobrze?
Ja do rozmów niedokończonych chciałbym zabrać głos w rozmowach niedokończonych.
Świetnie, witamy pana. A pana imię?
Mam na imię Marek.
Panie Marku, czy radio wyłączone jest?
Radio teraz wyłączyłem, tak.
Dobrze, i słuchamy pana. Już pan jest na antenie, bardzo proszę.
Dziękuję.
Bardzo proszę, panie Marku.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór i szczęść Boże. Już pan jest, proszę mówić, panie Marku.
Tak. Panie redaktorze i państwo profesorowie, proszę w miarę możliwości umożliwić mi przeczytanie około 2,5-minutowej esencji tego, co przed chwilą napisałem i chcę państwu teraz zaprezentować.
A czy to jest na temat, panie Marku, Rosja,
tak,
Ukraina?
Oczywiście, jak najbardziej.
Jeśli na temat, to bardzo proszę.
Tak. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że pozytywne rozwiązanie tego istniejącego napięcia głównie militarnego pomiędzy Rosją a resztą świata tu w Europie zależy głównie od zmiany we wzajemnych relacjach pomiędzy Polską a Rosją i pomiędzy Ukrainą a Rosją. A nawet trzeba powiedzieć, że to przede wszystkim sprawa zmiany właśnie w Polsce w stosunku do Rosji, ażeby Rosja była w końcu przez nas Polaków traktowana jak powinna, a więc jako bardzo duży kraj z wielkimi, dobrymi dla nas możliwościami, bo przecież to my sami Polacy i rządzący obecnie w Polsce tworzymy teraz to istniejące napięcie z Rosją przez nasze nieprzyjazne i takie wynikające już z uprzedzenia złe stosunki z Rosją i nasze na przykład takie dotychczasowe postępowanie zbrojenia się i ściągania tutaj do nas nawet żołnierzy, głównie amerykańskich, bez jakiejkolwiek konsultacji o tym z Rosją i też brakiem koniecznych rozmów naszych z Rosją, czy też brakiem naszych niezbędnych przecież spotkań z Rosją do wspólnego prowadzenia naszych sąsiedzkich spraw i rozwiązywania istniejących problemów. Tak, mimo takich naszych niezbyt dobrych historycznie relacji z Rosją, mimo wszystko zmieńmy na dobre dla naszego dobra własnego i dla innych przede wszystkim nasze negatywne obecne nastawienie do Rosji, ażebyśmy w końcu widzieli Rosję jako potrzebnego i nawet w wielu sprawach dobrego i dużego partnera i sąsiada gwarantującego nam wiele dla nas czegoś potrzebnego, ale ażeby to tak się stało, musimy po prostu zacząć z nimi rozmawiać i się spotykać wtedy, gdy tylko by była na to okazja. A tak swoją drogą chcę jeszcze dodać na koniec, że to właśnie Rosja może się czuć otaczana przez NATO, z NATO żołnierzami, także w Polsce, a co dopiero by było, gdyby także Ukraina miałaby być członkiem NATO. Bo Rosja teraz reaguje tak, jak chyba każdy inny kraj by na jej miejscu reagował, tym bardziej, że to rozszerzenie się NATO ma zachodzić ponad głowami Rosjan. Dziękuję.
Dziękuję, panie Marku. Moje wrażenie jest, że tu pan wyraził opinię bardzo jednostronną, ale nie tu ja jestem ekspertem. Może pan Mieczysław Ryba, pan profesor. Panie profesorze, czy można tutaj prosić o komentarz?
Czy to już jest druga wypowiedź w tym duchu, w pierwszej części też któryś z panów w ten sposób starał się rzecz przedstawiać. Znaczy, tak, popatrzmy, jeśli bierzemy pod uwagę to, czy Rosja się obawia osaczenia ze strony NATO i tak dalej, być może mają swoje imperialne interesy, mają swoje imperialne wizje i patrzą na poszerzanie się ewentualne NATO jako na zagrożenie ze swojego punktu widzenia, chociaż nic takiego na Ukrainie się w tej chwili nie działo. Przypomnijmy, za czasów Bidena, krótkiej prezydentury Bidena, wręcz przeciwnie, Biden umożliwił budowę Nord Stream 2, otwarcie Nord Stream 2 i żadnych ruchów w kierunku Ukrainy nie było, żadnej instalacji NATO, niczego takiego, żadnych wojsk, ruchów, niczego z tym związanego. Wręcz przeciwnie, Biden był politykiem miękkim, takim, który miękko reagował w Afganistanie, miękko reagował w odniesieniu do Nord Stream. Wręcz mówiło się o nowym resecie w stosunkach z Rosją. Więc Rosja skumulowała wojska przy granicy z Ukrainą, nie mając żadnego pretekstu, o którym pan mówił. To po pierwsze. Po drugie, jeśli bierzemy pod uwagę nasz interes, a my powinniśmy definiować chyba swoją politykę w odniesieniu do naszego interesu, a nie interesu Rosji, no proszę zwrócić uwagę, że to nie my zadrażniamy stosunki z Rosją, bo to nie my szantażujemy gazem, to po pierwsze. To po drugie, nie my trzymamy czarne skrzynki i wrak Tupolewa, manipulując całym śledztwem smoleńskim w sposób skandaliczny, a więc rozdrażniając całą naszą scenę polityczną. I można tak wymieniać rzeczy po kolei. Ale najgorsza rzecz jest taka, że Rosjanie w swojej geopolityce, wystarczy czytać, poczytać ich, nie tylko Dugina, ale praktycznie większość ich analityków, tych, którzy kreślą pewne interesy geopolityczne Rosji, my w ich przestrzeni, w ich wizji tej Europy nie istniejemy jako podmiot. W ogóle nie chcą nas brać podmiotowo, no chyba żebyśmy się wpisali jako wasal w ich przestrzeń geopolityczną lub wasal niemiecki, to też nie szkodzi.
Tak, ad vocem, panie profesorze, jeśli mogę, czy właśnie chyba tak jest w narracji rosyjskiej, że ona jako partnera uznaje, no ewentualnie Stany Zjednoczone, jako druga potęga i się dogadujemy, dzielimy się strefami wpływów, a małe państwa typu, no Polska nawet, czy inne państwa, choć nawet Ukraina, one nie są jakby partnerem do rozmowy. Tutaj pan wspomniał, że ponad głowa...
Problem jest jeszcze taki, że my mamy bardzo strategiczne położenie geograficzne. To znaczy praktycznie nasz naród umiejscowił się między Karpatami a Bałtykiem. To jest najlepsza i najważniejsza droga, najważniejszy szlak wszelkiej komunikacji, wszelkiej, od światłowodów począwszy na drogach i kolejach kończąc, łączący Rosję z Zachodem. I w tym sensie nie widzą dla nas podmiotowej pozycji. To znaczy w wieku XVIII całą Rzeczpospolitą zwasalizowali mniej więcej od czasów Piotra I, a później, kiedy Rzeczpospolita chciała się wyrywać i wybijać na podmiotowość, no zgodzili się na rozbiory, oczywiście na propozycję pruską. Po to i udawali też innym po kawałku tego terenu. Dlaczego były rozbiory? Dlaczego się dzielono tym terenem? Ponieważ on z punktu widzenia geopolitycznego miał strategiczne znaczenie i chodziło o to, żeby nie zburzyć równowagi sił. Więc w tym względzie, po prostu ze względu na ich interesy, ich widzenie tych interesów, nie ma dla nas podmiotowej pozycji. Chyba chyba, że zbudujemy siłę taką, jak zbudowała pierwsza Rzeczpospolita. I stąd te koncepcje, które się pojawiały już w okresie międzywojennym i pojawiły się teraz, w okresie międzywojennym jako Międzymorze, a w tej chwili jako Trójmorze, czyli zmienić kierunek głównych, prawda, tych przesyłów towarów, usług, ludzi, wiedzy, wszystkiego na linii północ-południe, czyli zejść z tego równoleżnikowego systemu łączenia Niemiec i Rosji i stworzyć pewną siłę, która będzie wiązać te kraje środkowoeuropejskie, a zarazem dawać im podmiotowość, siłę i wtedy i Rosja się będzie liczyć i Niemcy się będą musieli z nami liczyć. Bo w ich perspektywie i w ich sposobie widzenia świata i widzenia polityki, jak to jeden z geopolityków napisał, oni mówią, wszystko jest wojną, a więc w tej wojnie liczą się z realną siłą. To dlatego tak lekceważąco Putin podejmuje prawda, Macrona, lekceważąco podejmował Angelę Merkel, mimo tego, że zawiera z nią interesy, ale ona nie ma wojska. A jak nie ma wojska, to jest w ogóle za partner. Natomiast nigdy z lekceważeniem się nie odniosą do Stanów Zjednoczonych, bo to jest potęga. I w tym sensie, jeśli ktoś się chce dogadać z Rosją, musi budować siłę i militarną, i gospodarczą, jakąkolwiek. I to jest droga do porozumienia z Rosją. Natomiast droga taka, że my będziemy ulegać lub przemilczymy to wszystko, co w tej chwili jest nawet konfliktem, bo przecież katastrofa smoleńska jest konfliktem. Chociażby z tego prostego powodu. Jak można 12 lat przetrzymywać nie swoją własność? Weźmy chociażby ten wrak Tupolewa. Można tysiące rzeczy wymieniać, ale najważniejszą kwestią jest sprzeczność interesów. Nie jesteśmy w ich wizji podmiotem, z którym trzeba się dogadywać. Dlatego oni nawet nie budują wielkich dźwigni politycznych u nas, takich jak Niemcy. Niemcy kupowali prasę, inwestowali, stworzyli całą sieć różnorakich powiązań, uruchamiają te dźwignie, wystarczy posłuchać, co nasi niektórzy profesorowie mówią, biznesmeni, media i tak dalej o Niemczech. Jak się skrytykuje Niemcy, to się burzą, po prostu w niebogłosy krzyczą. Natomiast Rosja nawet nie, bo nie widzi takiej nawet aż takiej potrzeby. Po prostu Polska jest dla nich taką pustą przestrzenią, którą trzeba jak gdyby zagospodarować po to, żeby porozumieć się z Zachodem.
Pan wspomniał o rozbiorach oczywiście. Władimir Putin w artykule tutaj z lipca ubiegłego roku, o którym wspomniałem, te kolejne aneksje polskich ziem, począwszy od XVIII wieku, a więc rozbiory i kolejne, przedstawił jako, tu cytuję, odzyskiwanie i jednoczenie rdzennych ziem ruskich. Te tereny nasze, kresy, mówimy wschodnie, tak?
To jest bezwzględnie to w tym znaczeniu. Oczywiście inaczej troszkę patrzono na Królestwo Kongresowe, natomiast jeśli bierzemy pod uwagę te ziemie zaburzańskie, absolutnie oni definiowali to jako swoją własność. To był cel geopolityczny realizowany przez wszystkich kolejnych carów.
Pan wspomniał, panie profesorze, jeszcze kilka minut temu, że Rosja patrzy na Ukrainę, użył pan tego porównania jak my, na Małopolskę na przykład, żeby pokazać te relacje i temperaturę sporu. Czy to oznacza, że... Znaczy, jaki tutaj by wynikał z tego stopień zrozumienia Rosji, jeśli tak na to patrzy, na Ukrainę w taki sposób? Czy to znaczy, że należy Rosję rozumieć i jej się nie dziwić?
Nie, to znaczy, że albo oni wygrają, albo my. Znaczy, nie ma tutaj elementu porozumienia. To znaczy, w tym perspektywie dłuższej, to, że jeśli na przykład ucichnie wojna, no bo zdiagnozuje Putin, że teraz się nie uda pewnych celów zrealizować, to nie znaczy, że do tego za rok, za dwa, za trzy nie wróci. I w tym sensie trzeba się szykować do realnej wojny. Pytanie, im dalej ona będzie od naszych granic, tym lepiej. Dlatego my takie buforowe państwa jak Ukraina traktujemy tak przyjaźnie, bo to oddala konflikt od naszych granic. Więc w tym względzie tutaj nie ma, nie ze względu na czyjeś uczucia, sentymenty, resentymenty, tylko ze względu na interesy i cele geopolityczne, po prostu ten konflikt jest nieuchronny.
Czy pan mówi, panie profesorze, pytanie nie czy, ale pytanie kiedy, tak?
nieustannie, tylko oczywiście pytanie o jego temperaturę. Czasem, jeśli na przykład słabnie Zachód, czyli czynnik, który jest w stanie wesprzeć Ukrainę, no to Putin eskaluje i patrzy, jak daleko może się posunąć. Jeśli Zachód jest mocny, jeśli Stany Zjednoczone się angażują, no to on wtedy się cofa, bo wie, żeby go to zbyt dużo kosztowało. To tylko z tego powodu, ale za rok wrócą, za dwa tak samo. Pytanie, tu jest, problem jest taki, że tu nie ma rozwiązania na zasadzie takiego, prawda, że się porozumiemy i że Ukraińcy się porozumieją z Rosją i wszystko będzie w porządku. Tutaj po prostu ktoś musi wygrać.
Czy tu nie ma przestrzeni na próżnię w tym obszarze, że tak powiem?
Nie ma przestrzeni na słabe państwa w tym obszarze. Na państwa, które nie są w stanie się bronić. W tym sensie, i to nie jest wcale tak, że jak się ocenia, na przykład Rosja ma tak duże wojska, że jest w stanie prowadzić wojnę pełnoskalową, na przykład okupować kraje i tak dalej. Nie jest w stanie, ponieważ ma duże problemy demograficzne, gospodarcze, takie i owe. Natomiast jest w stanie prowadzić taką nowoczesną wojnę błyskawiczną, punktową, która doprowadza do rozstroju życia państwowego danego kraju, do eskalacji takiej, powiedzmy, wojna może trwać tydzień, dwa i doprowadzać do anarchii i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym sensie na przykład sprawna i dobrze wyposażona, nawet tak w dobrym budżecie, ale przy dobrych zakupach i dosyć liczna armia polska jest w stanie się wybronić, ponieważ Rosjanie mają wielokierunkowe zagrożenia i nie aż tak liczną armię, jak się to wydawało, może nie tak jak w czasach sowieckich.
Odbierzmy telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy. Proszę o wyłączenie radia.
Już wyłączyłem, witam.
Witam, Pana imię można?
Mariusz Inowrocławia, witam.
Bardzo proszę, już na antenie jesteśmy.
Ja chciałbym zwrócić uwagę troszkę z innej strony. Powiązać bardziej z geopolityką to, co się dzieje w tej chwili na granicy Rosji i Ukrainy, a także tego, co się dzieje, że Rosja przerzuca swoje wojska na granicę Białoruś-Polska. Mi się wydaje, że bardziej to jest, trzeba by spojrzeć na tą sytuację od strony też Bliskiego Wschodu, ponieważ na przykład wiemy, że zrobiła się wojna przeciwko Syrii, tam też dużo wpływ miało działanie Stanów Zjednoczonych i teraz wiemy też, że Izrael chce uderzyć na Iran. To pan profesor już chyba też kiedyś wspominał. I to jest bardzo powiązane, bo Iran jest sojusznikiem Rosji i jeżeli Izrael czy Ameryka chcą uderzyć na Iran, to Rosję, jeżeli znowu tam wejdzie Rosja, to im pomiesza szyki, tak samo jak to pomieszał w Syrii. I teraz mi się wydaje, że jeżeli w interesie Amerykanów i Izraela jest zająć Iran, to chcą zrobić tutaj nam jatkę, zająć Rosję wojną tutaj z Ukrainą i z Polską. I mi się wydaje, że Amerykanie są w stanie zrobić to samo, co w Afganistanie, że po prostu nas wystawią, sprzedadzą i się wycofają, tak jak z Afganistanu. I wtedy będą mieli tam większe pole do popisu w Iranie, tak, na Bliskim Wschodzie. I tak jak Maryja też ostrzegała, że jest bardzo wielkie zagrożenie i nie wskazywała tutaj Ukrainę, Rosję, która na to będę się wycofuje i tylko Zachód, Stany Zjednoczone się kompromitują tym krzyczeniem, że za 5 minut Rosja napadnie. Maryja też wskazywała w Medjugorje na niebezpieczeństwo wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, a nie tutaj. Także mi się wydaje, że bardziej trzeba to powiązać, to co tu się dzieje i to co się krzyczy u nas w mediach, pod wpływem Ameryki, która tutaj ma interes rozgorzyć tą wojnę, a później uderzyć tam, żeby mieć swobodniejszy dostęp do Iranu. I myślę, że pan profesor by prosił pana profesora Rybę o wypowiedź.
Mamy dwóch panów profesorów tutaj w studio.
No, mówiłem pana profesora Rybę.
Bardzo proszę. Dziękuję, panie Mariuszu.
Dziękuję, z Bogiem.
Panie profesorze?
Znaczy, Mariusz mógłby mieć rację pod warunkiem, że ten konflikt skolowaliby Amerykanie. Amerykanie zareagowali na ten konflikt. Ja już o tym mówiłem. Pamiętajmy, o czym mówił profesor Polak wcześniej, że Biden to raczej polityk z tych miękkich prezydentów amerykańskich, nie tych, prawda, jastrzębi jak Reagan, którzy ostro grali przeciwko Rosji i byli w stanie prowadzić jakieś zaczepne działania, to był ten, który ustępował Rosji. Więc nie jest tak, że Amerykanie sprowokowali ten konflikt, chyba że swoją słabością, ale nie swoim zaczepnym działaniem. No w jaki sposób Amerykanie sprowokowali w tej chwili Rosjan do tego, żeby atakowali na Ukrainę, to ja nie wiem. To, że Amerykanie mogą chcieć użyć nas do tego, ażebyśmy, prawda, walczyli na Ukrainie zamiast nich, to prawda, i wtedy trzeba się by było mocno zastanowić, czy nas stać w sensie militarnym, realnie wysyłać tam żołnierzy, bo oczywiście nie wygląda na to, żeby nas było stać, pomagać, ale nie w ten sposób. No to są już kwestie szczegółowe. Nie dać się użyć, prawda, Anglosasom do jakiejś wojny, skoro oni sami się tam nie pchają.
No też Ukraina natomiast, też nie jest w NATO, a więc trudno chodzi w ramach NATO i w jakim charakterze tam.
Natomiast jeśli mówimy o Persji, jeśli mówimy o Iranie, to w tej chwili toczą się negocjacje nad tym, ażeby uwolnić Iran od sankcji, a nie iść tam na wojnę z Izraelem. Mówimy o polityce amerykańskiej, tylko po prostu obniżyć ceny ropy poprzez, prawda, zdjęcie sankcji. Więc jest raczej inny kierunek polityki amerykańskiej, nie tyle szykowanie się na wojnę z Teheranem, co raczej kierunek przeciwny, no, zwłaszcza, że... Tak, zwłaszcza, że Rosja po prostu te ceny podbija i zbicie tych cen absolutnie jest w tej chwili w interesie świata Zachodu.
Odbierzmy telefon kolejny. Radio Maryja, bardzo proszę.
Absolutnie jest w tej chwili.
Halo, witam pana. Proszę o wyłączenie radia. Proszę o wyłączenie radia.
Halo?
Tak, już witamy pana. Mogę pana imię?
Szczęść Boże, mówi Stanisław z Krakowa. Chciałbym najpierw podziękować panu profesorowi Rybie za taką rzeczową odpowiedź na ten prorosyjski referat, który tam został odczytany. I chciałbym powiedzieć pod adresem obecnego rządu polskiego, że prowadzi bardzo dobrą politykę wolności dla narodów, które są między Niemcami a Rosją. I to jest bardzo wielkie osiągnięcie, tutaj porozumienie między panią prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarowicz i panem prezydentem Dudą, które rozpoczęło porozumienie w ramach Trójmorza. I to jest polityka z jednej strony bardzo ideowa, bo jako prawdziwy Polak muszę powiedzieć, że uznaje prawo do wolności, do niepodległości każdego narodu. I tutaj to jest bardzo dobra, bardzo ostrożna polityka i bardzo ideowa. Tutaj,
pan mówi o projekcie Trójmorza, tak szerzej patrząc, tak?
Tak, o Trójmorza i w ogóle o porozumieniach regionalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Bo to nie jest tylko Trójmorze, ale różne porozumienia i współpracy między tymi narodami. Zamiast toczyć wojnę o to, czy granica ma być 5 kilometrów w tę stronę, czy w drugą. I to jest bardzo dobra polityka polskiego rządu. Natomiast wszystkim zwolennikom, jak autorowi tego prorosyjskiego referatu, trzeba zwrócić uwagę, że Polska należy do cywilizacji łacińskiej, a Rosja do cywilizacji turańskiej. I tutaj to już było tutaj zwrócona uwaga, że Rosja nie dotrzymuje żadnych układów i prowadzi politykę imperialną, zwłaszcza, że trudno im zapomnieć, że o Imperium Sowieckim, no, które miało to było właściwie połączenie zbrodniczej ideologii marksistowskiej ze starym rosyjskim imperializmem. I tutaj bardzo dobra jest ta audycja. Co jeszcze można by dodać? No, że w ramach korony, w ramach powracając do historii XVI wieku, no niestety ziemie ruskie, Ukrainy zostały włączone wprost do korony. No taka była polityka ówczesna i to jest, no bardzo dobrze się mówi o Unii Lubelskiej, ale tu trzeba powiedzieć, że no wtedy nie dopuszczono do tego trzeciego członu. I to było coś, co poróżniło, no bo to były i struktura społeczna, religijna, narodowa, wszystko to różniło i to było niemożliwe do utrzymania. Natomiast współpraca Polaków i Rusinów w wieku XIX nazwanych Ukraińcami, no zaowocowała w bitwie pod Chocimem. I teraz uważam, że ta polityka, jaką prowadzi rząd polski, jest bardzo dobra, bardzo ideowa, oparta o wartości i o realia. Także dziękuję bardzo za tę audycję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Pan profesor Wojciech
tak,
Polak.
Tak, ja bym troszkę jednak do tej beczki miodłuszkę Dziegciu też dodał z tym Trójmorzem. Proszę Państwa, no pamiętajmy, że to Trójmorze to są dopiero początki. To są dopiero początki. To cała ta koncepcja miała być realizowana przy wydatnej pomocy Stanów Zjednoczonych, no za rządów prezydenta Trumpa. Stany Zjednoczone obiecywały początkowo duże pieniądze. Te pieniądze właściwie nie wpłynęły, bo pewne inwestycje, które miały być wspólnie realizowane, pewnie by w założeniu miały być oparte o kredyty amerykańskie, prawda? To się nie zdarzyło. Teraz jak zmieniła się ekipa w Stanach Zjednoczonych, to już nie ma najmniejszych szans na wsparcie tej inicjatywy. To po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać, że niektóre państwa przystępowały do tego porozumienia, aczkolwiek z trochę tak w wyniku nalegania Polski, prawda? W pewnym momencie, kilka lat temu, akces do Trójmorza zgłosili Niemcy. No, Trójmorze z Niemcami właściwie jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, prawda? No bo to zadaniem tego Trójmorza jest stworzenie pewnej bariery pomiędzy krajów współpracujących o dużym potencjale pomiędzy Niemcami a Rosją.
Może właśnie o to chodziło, żeby nie było tej bariery już tak.
No więc dokładnie o to chodziło. Niemcy bardzo nalegali, żeby ich przyjąć. W końcu zostali przyjęci na zasadzie obserwatora tylko i wyłącznie. Ale niektóre kraje, jak Rumunia czy Litwa, były za tym, żeby Niemców przyjąć. Więc właściwie no, nie do końca widać, że te kraje wręcz rozumieją, czemu ma to Trójmorze służyć. Więc żeby to był jakiś blok zwarty, realizujący ważne cele polityczne, spełniający ważną rolę regionalną w tej części Europy, to musi być świadomość, czemu ten blok służy tej świadomości. No nie do końca ta świadomość istnieje, więc powiem tak, że idea jest piękna, słuszna i wspaniała, tylko to są dopiero początki jej realizacji. Do tego, żeby to Trójmorze zaczęło coś znaczyć w Europie, żeby zaczęło odgrywać jakąś rolę, to jeszcze musi sporo czasu upłynąć i trzeba dużo pracy i no, przydałoby się też to wsparcie amerykańskie, co do którego może jak się zmieni ekipa rządząca w Stanach. Więc byłbym ostrożny w takiej pewnej apoteozie tych koncepcji, bo tu jest do ich zrealizowania jest jeszcze daleko.
Jeszcze też dopytam, czy pana zdanie, panie profesorze, cała ta sytuacja Rosja, Ukraina, to co teraz się dzieje, czy to może sprawić, że Polska, szukam słów, żeby urośnie do jakiejś, nie wiem, rangi lidera, czy to jest bardziej myślenie życzeniowe. Mówimy, gdzieś słyszymy, że Macron zaczyna mówić po polsku, to znaczy nie po polsku, ale po naszymi argumentami, że tam ktoś mówi, żeby bardziej Niemcy zaczęli wczuwać się w polską argumentację. Czy to jest możliwe, czy to się dzieje?
Nie. Ja uważam, że my Polacy lubimy się czasami epatować jakimiś takimi określeniami. Tu jakiś dziennikarz napisze, że jesteśmy mocarstwem regionalnym. Ja bym w ogóle...
To brzmi, miło łechce.
Ładnie brzmi, ale z tego naprawdę nic nie wynika i to właściwie nie ma najmniejszego sensu używanie nawet takiego języka. To, że akurat Francuzi uznali nasze racje, no to wynikało z, akurat, że w tym momencie te nasze racje są logiczne i oczywiste i nawet jeżeli Francuzi bardzo kochają Rosję, a kochają, to w tym momencie po prostu Macron stwierdził, że no, Rosja przesadziła z tą Ukrainą, że grozi destabilizacja całego systemu bezpieczeństwa w Europie.
Odkryli, że 2 plus 2 jest 4, czy nagle zaczęło im się opłacać, żeby 2 plus 2 było 4?
Nie, no zaczęło im się opłacać, no bo wiedzą, że no, naruszenie tego chwiejnego systemu bezpieczeństwa w Europie no, będzie kosztowało i Francję bardzo wiele, więc trzeba jakoś tego Putina jednak powstrzymać, uspokoić, więc ta polska narracja im w tym momencie odpowiada, ale to jest tylko w tym momencie. Troszkę się uspokoi i nagle okaże się, że kochają się z tym Putinem jak najbardziej. Niemcy trochę podobnie. Podobnie to, że prezydent Niemiec nagle zaczął trochę wykazywać inicjatywy i że Niemcy zaczęły też tonująco działać na Putina i go trochę straszyć. Chyba uznali, że przesadził, że jeżeli nawet trzeba realizować te cele strategiczne w Europie Środkowej w porozumieniu z Rosją, to trzeba to robić spokojniej, wolniej, prawda, a nie wywoływać krwawy konflikt, no bo Niemcy też myślą w swoim interesie, no wybucha konflikt na Ukrainie, prawda, wojna na Ukrainie, krwawa, uchodźcy przechodzą przez granicę do Polski, ale to można mniemać, że spora część z tych uchodźców będzie się zachowywać tak jak ci uchodźcy, którym się udało jednak pomimo naszych starań przejść przez granicę białoruską, prawda? No oni się wszyscy znaleźli w Niemczech. Więc choćby ten aspekt jest dla Niemców niepokojący, prawda, że będą mieli znowu falę uchodźców tym razem z Ukrainy. No dla nas to też jest duży problem, to jest sprawa oczywista, więc ja bym tutaj z przejęciem się polskim dorobkiem dyplomatycznym i polskim sposobem myślenia przez Niemców czy Francuzów, bym się tym za bardzo nie napawał, to po prostu nie ma to w chwili obecnej większego znaczenia. Kraje te generalnie Polskę lekceważą i to trzeba powiedzieć, zwłaszcza polityka niemiecka wobec Polski jest polityką lekceważenia. No, trzeba powiedzieć szczerze, że czasami to lekceważenie przechodzi wręcz w pogardę. Jeżeli ambasadorem Niemiec w Polsce zostaje syn niemieckiego oficera, który przez pewien czas był adiutantem Hitlera, no jest to wyraz lekceważenia. Ja nie wierzę, że takie rzeczy stają się przypadkowo, prawda?
No w dyplomacji pewne rzeczy są...
Tak, w dyplomacji nie ma przypadków. Nie ma przypadków. To jest celowe i to jest wyraz pogardy. To jest wyraz niemieckiej pogardy, takiej dyplomatycznej agresji wobec nas. I tutaj my powinniśmy być bardzo asertywni w takich kwestiach.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Ktoś się rozłączył? Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja,
pana imię można prosić?
Grzegorz. Ja chciałbym zadać ze dwa pytania.
Już pan jest na antenie, panie Grzegorzu. Słuchamy uważnie.
Panowie profesorowie, o wszystkim mówicie, ale... Ja widzę to w ten sposób. Kupujemy sobie na siłę miłość u Ukraińców. Ładujemy miliardy złotych, jak z tego, co się orientuję, to już poszły miliardy złotych z naszego budżetu. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że w 2015 roku, to był lipiec lub sierpień, pani Kopacz lekką ręką dała 4 miliardy banderowcom. I chciałem się
ale co pan chce powiedzieć przez to, w jakim sensie dała banderowcom te pieniądze?
No, nie wiem w jakim. No, jako pomoc z racji miłości. Trudno
ale dała Ukrainie czy banderowcom? Czy panu to...
Znaczy Ukrainie, no ale przecież... Proszę Państwa, nie udawajmy, że nie wiemy, o co chodzi. Jest to nacja paskudna, która nam się odpłaci w bardzo krótkim czasie. Przekonamy się o tym, jak do czegoś dojdzie. Albo pójdą z ruskimi, albo pójdą z Niemcami, no bo to jest taka nacja. No, nacja bez żadnej państwowości, bez żadnej historii, bez niczego. W związku z tym ja nie bardzo rozumiem, że my sobie kupujemy taką zaporę w postaci Ukrainy, że Rosja ewentualnie do nas będzie miała trudniej wejść, bo Ukraina nas obroni. Guzik, prawda. Z tego nic absolutnie nie będzie. Jeśli Rosja będzie chciała wejść do nas, to nie będzie się pytała żadnej Ukrainy, tylko sobie wejdzie i koniec. I na tym się skończy. A my nagle, nie wiem... Miłość nagiego w pokrywach. Ja to w ten sposób odbieram. Dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego. Jak słyszę, że 37 samochodów wielkich pojechało, amunicja pojechała, wszystko jedzie i nagle, nie wiem, ubóstwiamy Ukrainę.
A nie uważa pan, że lepiej, jeśli już ta amunicja musi być w ogóle w użyciu, to że lepiej, żeby była w użyciu na Ukrainie niż w Polsce?
Nie wiem. Uważam, że za bardzo się w to pchamy. Taka jest moja... taka wizja jest moja. Należy przyglądać się i wyciągać wnioski, ale my nie mamy niestety ludzi, którzy umieją myśleć. No niestety, no tak to, takie ja to widzę. Ja widzę, że to prowadzi do po prostu do tragizmu. A ile to kosztuje, to wyjdzie szydło z worka, nie wiem, za 3 lata, za 5 lat, za 10 lat, bo łatwo pan Dworczyk mówi, że my będziemy tam ładować. Tylko pan Dworczyk nie ładuje swoich pieniędzy. Od tego trzeba zacząć.
No, tak możecie jak, pytać, tak panie Grzegorzu, też, czy nie pomaganie, czy to by nic nie kosztowało, nie pomaganie? Byłaby może inna waluta do zapłacenia potem?
No. Nie wiem. Nie sądzę, żeby... No, wszystko jest oczywiście możliwe, ale żeby no, Rosja nagle miała na nas napaść, prawda, a poprzez to, że my tutaj z Ukrainą się dogadamy, będziemy im tam dosładać tą herbatę, prawda, to oni nas będą kochać i oni w razie czego będą nas bronić. Guzik, prawda, nikt nie będzie nas bronił. Taka jest prawda. Zamiast to, co ładujemy tam na wschód, powinniśmy ładować w fabryki.
Znaczy nie lepiej, żeby między nami...
Robić wszystko, budować, żeby nasza armia była mocna. Ale nasza armia jest doprowadzona praktycznie do ruiny. No przecież praktycznie nie ma nic. No my tu nic nie mamy. Nie produkujemy polskiego. Proszę Państwa, popatrzmy na reklamy w telewizji. Co mamy polskiego? Co reklamuje się jako polski towar? Ludwik może... Kiedyś pan minister 20 lat temu komunistyczny powiedział, że no ale przecież produkujemy Ludwik, płyn do mycia karów.
No, no to było 20 lat temu, to jedno trochę minęło czasu.
Tak to wygląda do dzisiaj, no. Jest jeszcze gorzej niż 20 lat temu.
No, bo to można by tutaj polemizować.
Uważam, należy wzmacniać naszą armię, nasze fabryki, które jeszcze są, nie wiem jaki jest z kapitałem. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o Świnoujście i ten gaz LNG, to pieniądze zbierają Jankesi. No, taka jest rzeczywistość. No. A pan Morawiecki mówi, że zbudowaliśmy. No i co z tego, że zbudowaliśmy? Ale kto bierze pieniądze za to? Czyja jest własność? Zresztą od tego trzeba zacząć. No. A nie jakieś, nie wiem, tworzenie mitów jakiejś wielkości pana Morawieckiego i całego tego rządu i tych poprzednich tak samo. Bo to wszystko jest patologia. Moim zdaniem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, żebyśmy nie uogólniali, mówili, że naród taki jest taki. O nas też nie jedno mówią na świecie różne rzeczy i nas to boli, bo nas postrzegają przez pewne stereotypy, schematy. I bardzo proszę, żeby też na antenie, w ogóle w życiu i na antenie Radia Maria, tym bardziej nie mówić o żadnym narodzie takimi ogólnikami. Wszędzie są ludzie i dobrzy, i źli. My tu też mówimy na antenie Radia Maryja, to się nam nie podoba, jeśli chodzi o politykę ukraińską. Mówmy precyzyjnie, ale nie takimi ogólnikami, bo to jest nieprecyzyjne, najczęściej niesłuszne i krzywdzące. Pan profesor Mieczysław Ryba, bardzo proszę, czy pan by się chciał odnieść tutaj do naszego rozmówcy?
Tak, tak. Znaczy, nie myślmy i nie argumentujmy emocjami, tylko interesami. Rzeczywiście myśmy tu też z panem profesorem mówili o tych kwestiach, które nas różnią z Ukraińcami, sprawa Wołynia, pewnych ich zachowań dzisiejszych. To jest jasne. Natomiast gdyby rzeczywiście chodziło w naszej pomocy Ukraińcom o to, żeby zyskiwać ich sympatię i o te sympatie, dla tych sympatii wydawać jakieś tam miliardy, no to byłoby to nieroztropne, bo sympatie się zmieniają i różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale my nie dlatego chcemy tam pomoc, że prawda, mamy sympatię czy antypatię, tylko mamy taki interes. To znaczy oddalać maksymalnie linię konfliktu, wszystko jedno, czy to jest wojna hybrydowa, czy to będzie wojna kinetyczna, taka tradycyjna, jak najdalej od naszych granic. Żeby to państwu zilustrować na innych przykładach. Dlaczego Turcja pomaga Ukrainie? No dlatego, że nie chce dominacji rosyjskiej na Morzu Czarnym. Czyli traktuje Ukrainę też ze swojego punktu widzenia jako swoisty bufor interesów. Dlaczego Turcja pomagała Azerbejdżan w wojnie tam o Górny Karabach z Armenią? I wygrała wojnę pośrednio tam z Rosją, można by powiedzieć. No, a dlaczego była Turcja w Syrii? W konflikcie też tym. A dlaczego Rosja tam była? Co i gdzie Syria, gdzie Rosja, gdzie Turcja i tak dalej. Po prostu państwa angażują się w różnych przestrzeniach po to, ażeby bronić swoich interesów możliwie daleko od swoich granic i zyskiwać pewne kwestie. Jeśli mówimy o perspektywie relacji z Ukraińcami, to nasza ewentualna pomoc, oczywiście, że na tym nie powinna się kończyć, tylko trzeba by zacierać cały szereg relacji i stworzenia pewnych dźwigni wpływu, tak jak na przykład Niemcy u nas sobie stworzyli poprzez różne firmy, inwestycje, prawda, stowarzyszenia, takie czołowe. Jest 1000 takich możliwości. Myśmy tego rzeczywiście sobie nie wytworzyli. Natomiast nie po to, żeby prawda, kupować czyjeś emocje, tylko żeby po prostu realizować swoje interesy. I to robią wszyscy. To dlaczego Francuzi angażują się w Algierii, w Tunezji i tak dalej? Dlaczego interesuje ich basen Morza Śródziemnego? No bo to jest ich... Gdzie Francja? Gdzie... Po co tam się pchać? Lepiej tylko wzmacniać swoją armię, a nie angażować się w dawnych ich koloniach. No i dlatego się angażują, bo tam są ich interesy. Dlaczego my się powinniśmy angażować na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej? Dawnej Rzeczpospolitej. Dlaczego nasi hetmani walczyli tak daleko od Rzeczpospolitej, od centrum, od rdzennych ziem polskich, gdzieś tam na Kresach, walcząc z Tatarami, z Turkami, z, prawda, czy z Kozakami, czy z Moskwą. Dlaczego myśmy wyprawę na Moskwę robili? Dlaczego zajęliśmy Smoleńsk? Żeby zamknąć bramę smoleńską i nie dopuścić do prostej inwazji. Po co? Mogliśmy się bronić w Wilnie albo w Warszawie. Po co zamykać bramę smoleńską? No po to, żeby tutaj nie było zniszczeń, żeby oddalać maksymalnie tę przestrzeń konfliktu, czy to miejsce konfliktu od obszaru rdzeniowego. Tak robi każde państwo. Dlaczego Amerykanie są w Europie? Gdzie jest Ameryka, gdzie Europa? Z jakiego powodu wysyłają tu żołnierze, a czasem ci żołnierze gdzieś giną? No w imię czego? W imię sympatii, żeby kupować nasze sympatie. Myślicie państwo, że oni chcą, przesyłając tu 2-3 tysiące żołnierzy, kupują nasze sympatie? Oni realizują swoje interesy. Jeśli jest im po drodze z nami, no to wtedy my realizujemy wspólne interesy. I trzeba myśleć w geopolityce interesami. I proszę zwrócić uwagę na XVIII wiek. W pierwszej połowie XVIII wieku zaczęły się różne wojny w Europie. Była wojna północna, była wojna siedmioletnia, ta prawda pruska, Prusy mało, aby zostały rozebrane na kawałki. Rzeczpospolita nie uczestniczyła w wojnach, a czasy saskie były uznawane za cudowne, zwłaszcza Augusta III, jedz, pij, popuszczaj pasa, dobrobyt, spokój, prawda, nawet gospodarka się rozwija, my nie uczestniczymy w żadnych zaczepnych zewnętrznych konfliktach, bo jak my nikomu nie zagrażamy, to i nam nikt nie będzie zagrażał. Głupota polityczna w czystej postaci. Właśnie trzeba być aktywnym i w tych miejscach, gdzie są nasze interesy, je realizować i naj najlepiej walczyć daleko. No nie mówię o walce nawet takiej wprost militarnej, ale najlepiej walczyć jakkolwiek, im dalej od naszych granic, tym lepiej, zabezpieczając się przed zagrożeniem ostatecznym. Bo jeśli będziemy mieć na Bugu Rosję w całej rozciągłości, to po prostu nawet bardzo silna polska armia nie będzie w stanie się bronić. To po pierwsze będzie miała wielokierunkowe zagrożenie, a po drugie porozumienie niemiecko-rosyjskie się zrealizuje w taki sposób, jaki się w historii realizowało od zawsze. Tworzy się tak zwaną głębię strategiczną, dlatego ewentualnie wspieramy Ukrainę. Nie dlatego, że tam są jakieś super emocje i będziemy kupować sobie za pieniądze czyjąś sympatię. To się dzieje jak gdyby przy okazji, dobrze jeśli się to dzieje, ale to gdyby w kategoriach emocjonalnych prowadzić wielką grę geopolityczną, to rzeczywiście bylibyśmy za niedługo w kosmosie.
Powiem jeszcze, że przecież wysyłamy na Ukrainę sprzęt, wysyłamy broń, udzielamy Ukrainie pomocy, ale jednak nie wysyłamy tam żołnierzy polskich. Tak samo jak nie robią tego Anglicy, Amerykanie czy inne kraje, więc jest to pomoc rozważna, na pewno bardzo, bardzo istotna. Udzielamy także pomocy dyplomatycznej wszelakimi kanałami, ale to jest pomoc materialna. Wydaje się, że gra jest warta świeczki w sytuacji, gdy mówię, chodzi tutaj o zabezpieczenie Polski. No, bardzo, bardzo korzystne dla nas jest to odsunięcie Rosji od naszych granic i powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta Rosja pod nasze granice nie zawędrowała.
Czy ta sytuacja cała może być jakimś katalizatorem relacji polsko-ukraińskich?
No oczywiście, że tak. I tutaj dlatego musimy też w sposób mądry i rozważny stawiać sprawy, które są konfliktowe pomiędzy Polską a Ukrainą, jak na przykład ta polityka historyczna i właśnie teraz je realizować, że tkwi w tym pewna chytrość, pewien spryt. No oczywiście, że tak, no bo na tym polega też dyplomacja i utrzymywanie relacji pomiędzy krajami. No chcecie od nas, udzielamy wam pomocy, jesteśmy waszymi przyjaciółmi, no ale to, kochani, też musicie coś od siebie dać. Wcale tak wiele nie żądamy. Więc trzeba przy okazji próbować reperować to, co można zreperować, załatwiać to, co jest do załatwienia. Tych spraw trudnych pomiędzy Polską a Ukrainą jest sporo. To jest dobry czas na to, żeby te sprawy jasno stawiać.
Rozmowy niedokończone trwają. Temat Rosja, Ukraina. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pana imię?
Śląska.
Pan Karol. Witamy, panie Karolu. I już na antenie, słuchamy.
Mnie zainspirowały te ostatnie telefony i wypowiedzi panów profesorów i bardzo się cieszę, że padły te słowa właśnie o tych wzajemnych relacjach naszych i to, co powinno być kartą, że tak powiem, przetargową w naszych rozmowach z wszystkimi politykami, wszystkich naszych sąsiadów, a szczególnie w tej chwili Ukrainy. Bo proszę państwa, no padły bardzo znamienne słowa pana profesora Ryby. I co tu dużo mówić? Proszę państwa, no przecież my mamy w Polsce, w Gościnie 2 miliony Ukraińców, którzy u nas żyją, pracują i jedzą polski chleb tak naprawdę. Ciężko pracując, ale ja jako ekonomista czytam sobie codziennie jakąś prasę ekonomiczną i są różne fora i tam wyraźnie pisze, że ci Ukraińcy pracują bardzo często w niemieckich, w japońskich, koreańskich, we francuskich fabrykach. I na przykład jest tak, że są całe agencje pracy, gdzie nie ma żadnego Polaka. I cała fabryka chodzi na ukraińskich pracownikach, którzy tu do nas przyjechali. I to nie są polskie fabryki. I bardzo mnie cieszy ten głos, który powiedział też jeden z przedmówców, jeden z panów, że no możemy różne rzeczy mówić na różne poprzednie rządy, na różne poprzednie epoki, które były, ale fakty są nieubłagane. Wojciech Korfanty miał taką dewizę w życiu, gdzie mówił, że liczą się fakty dokonane. Jak były powstania śląskie, to wszyscy do dzisiaj wiemy, jaki jest efekt tych powstań śląskich. Natomiast ja głosowałem za tym rządem i tak naprawdę nie usłyszałem przez 7 lat, żeby ten rząd kupił jakąkolwiek technologię bardzo nowoczesną, żeby wybudował kilka nowych fabryk, żeby odtworzył te stocznie w końcu, żebyśmy budowali polskie okręty wojenne w oparciu nawet o licencje. Nie ma czegoś takiego. Można się śmiać z tego Gierka, z różnych innych ludzi, psioczyć na Balcerowicza, tylko minęło 7 lat tych rządów i ja nadal nie słyszę, żeby powstawały kolejne polskie fabryki, które by na przykład mogły być finansowane przez Skarb Państwa, żebyśmy kupili najnowsze technologie. Proszę Państwa, tu na Śląsku za czasów Gierka powstało kilkadziesiąt kopalni, kilkadziesiąt fabryk przemysłu górniczego. Ludzie mieli chleb, nie musieli uciekać na zachód za pracą. Ja się pytam, gdzie są te fabryki dla przyszłych potomków górników? Miasta na Śląsku wymierają, ludzie młodzi emigrują za granicę. Bo nie każdy może być informatykiem, nie każdy może pracować online, nie każdy może pracować w usługach, które Nowy Polski Ład zamyka. A nie chodzi o to, żebyśmy importowali teraz sobie Ukraińców, bo skoro nasi przyjaciele Brytyjczycy, Amerykanie chcą urządzić wojnę na Ukrainie, bo tam mają swoje strefy wpływów, to ja się pytam, gdzie są te dywizje, nie bataliony, tylko dywizje, bo proszę Państwa, przecież fakty ekonomiczne są takie. Tam są olbrzymie koncerny, które powykupywały tysiące akrów ziemi, gdzie tak naprawdę koncerny duńskie, francuskie, niemieckie uprawiają ukraińską ziemię i tymi produktami zaczynają zalewać Europę. Nasze rolnictwo klęka, a my na przykład teraz mieliśmy jakąś sytuację, że Ukraina zablokowała szeroki tor. Przecież to powinna być taka sytuacja, że nasi politycy mówią, okej, damy wam uzbrojenie, ale od razu podpisujemy umowę międzynarodową na kolejne 20 lat i nie tylko jeden tor mamy szeroki, ale obydwie strony finansują 50-50, 50% po 50% budowę drugiego szerokiego toru, żebyśmy my mogli robić wspólnie i z Ukraińcami, i z Chińczykami, i z wszystkimi polskimi dużymi operatorami logistyki, biznes na transporcie tym nowym jedwabnym szlakiem. Czemu czegoś takiego nie robimy? Czemu my oddajemy najnowsze uzbrojenie za darmo i wychodzimy przed szereg, przed Brytyjczyków, Duńczyków, Amerykanów? Amerykanie dali lekką ręką miliard pomocy w tej chwili dla Ukrainy. To oficjalnie polskie media potwierdziły, że miliard pomocy Amerykanie przeznaczyli. Skoro są naszymi sojusznikami, to niech oni też również dadzą nam za miliard uzbrojenia. To na pewno polska armia będzie lepiej stała, jeżeli dostaniemy za miliard nowoczesnego uzbrojenia, bo jesteśmy obrońcami tej wschodniej flanki NATO. Przecież tak to powinno wyglądać. Izrael dostaje co roku pomoc amerykańską kilkaset albo ponad miliard dolarów co roku pomocy wojskowej za darmo, tylko że jest Izraelem. Jak to jest, że my jesteśmy tacy niby ważni dla Amerykanów, oni nam przysłali teraz kilka tysięcy żołnierzy, Brytyjczycy 350, a my nie dostajemy tej pomocy. Tylko musimy za wszystko płacić grube miliardy. Także cieszę się, że pan profesor Ryba powiedział o tych właśnie interesach, o tym, co się dzieje w tym świecie polityki, geopolityki, bo tak to właśnie wygląda. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Karol, szczęść Boże. Panie profesorze, profesor Ryba, wywołany, czy jesteśmy tutaj, tak to słyszę też pana Karola, ale czy jesteśmy podmiotem czy przedmiotem polityki?
Pan mówił, raczej tam komentując ze swojej strony, wskazując na pewne problemy twardej gry, którą powinniśmy stosować nawet wobec naszych sojuszników. Tu się zgadza, że musimy się przygotowywać na taką sytuację, jaka miała miejsce jeszcze do niedawna, kiedy Amerykanie niespecjalnie się kwapili tutaj z pomocą i głównie liczyć na siebie. I też kluczową sprawą jest to, oczywiście za czasów Balcerowiczowskich przyszła taka teza, że nie ma znaczenia, kto jest właścicielem danych przedsiębiorstw, firm. Ważne, że one są na naszym terenie. No oczywiście, że to jest istotne, żeby mieć swoje firmy i myśleć kategoriach interesu, również w relacji z Ukraińcami. Jeśli chcemy te stosunki budować nie tylko na zasadzie doraźnej pomocy militarnej, ale trwałej współpracy gospodarczej, no to trudno się odnosić do każdego z tych elementów. No ja rozumiem, że to są pewne postulaty pana związane z tym, by być twardym w tych wszystkich relacjach i też myśleć na przykład w perspektywie uzbrojenia, żeby mieć je własne. To też jest ważne, bo pamiętajmy, że przy na przykład konflikcie takim z Rosją militarnym, gdyby oni ze strony na przykład Białorusi na nas zaatakowali, to w istocie sojusznicy, jeśli nam pomogą, to za kilka tygodni pierwsze dni i tak będziemy musieli walczyć sami. Jest też problem na przykład posiadania nie tylko uzbrojenia, ale całego oprogramowania, systemu sterowania, całej kwestii systemu decyzyjnego w prowadzeniu wojny takiej nowoczesnej. To są wszystko rzeczy bardzo istotne, jeśli myśli się w kategoriach interesu narodowego i też nie jest się naiwnym w różnorakich relacjach międzynarodowych, to można dużo osiągnąć, bo jak się ocenia, wbrew pozorom, my wcale nie wydajemy mało już w tej chwili na uzbrojenia, patrząc na nasze państwo, tylko być może nie do końca wszystko jest dobrze jeszcze poukładane. Teraz w tej chwili jest ten program rządowy budowania większej armii i no, ta armia musi po prostu być zdolna do samodzielnego działania bez względu na to, jak się zachowają nasi sojusznicy. Też proszę zwrócić. I to może nie, że będziemy mieć nie wiadomo jakie samoloty własnej produkcji czy czołgi, ale już na przykład drony, ale już na przykład całą informatykę, ale na przykład kwestie wojny w cyberprzestrzeni. To tu już możemy mieć naprawdę wojsko wręcz doskonałe i no, są pewne wysiłki w tym zakresie i dobrze, żeby myśleć w kategoriach własnego interesu narodowego, bo i wszyscy inni myślą w taki sposób. To naiwnością jest twierdzić, że ktoś altruistycznie cokolwiek dla nas robi. Tylko wtedy zrobi tyle, na przykład Amerykanie zrobią dla nas, ile jest w ich interesie. Dokładnie tyle. No więc tak trzeba też myśleć w perspektywie relacji zewnętrznych, jeśli mówimy o polityce zagranicznej.
Ja bym tu dodał jeszcze jedną sprawę, mianowicie no poruszył pan ten problem Ukraińców pracujących w Polsce. No ja być może niektórzy pracują w jakichś zakładach z kapitałem obcym, ale bardzo wielu Ukraińców pracuje w polskich fabrykach, instytucjach, rozmaitych zresztą przedsiębiorstwach i tak dalej. No przypomnijmy sobie, że w Polsce już był okres dość długo trwający, kiedy brakowało rąk do pracy po prostu. Nawet nie było bezrobocia, ale wręcz potrzebowaliśmy pracowników. Jest to w gruncie rzeczy zjawisko pozytywne. No tutaj można jeszcze zastanowić się nad problemem, że część z tych Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski do pracy na przykład, no, pozostaje w Polsce, czy też wchodzi w relacje rodzinne, no, wychodzi za mąż za Polaka, czy żeni się z Polką. Ja bym też nie patrzył na coś takiego jako na zjawisko negatywne. Proszę Państwa, my mamy ujemny przyrost naturalny w Polsce w tej chwili. Jeżeli pojawiają się imigranci z Ukrainy, którzy są Słowianami, którzy się językowo są bardzo bliscy, no powiedzmy też szczerze, spora część tych ludzi jest nie tyle związana z prawosławiem, co po prostu religijna, bo czasy sowieckie zrobiły swoje, więc często wchodzą w związek małżeński i po prostu przystępują do kościoła katolickiego, więc z tym się łączy co tu ukrywać, szybka polonizacja i to nie jest imigracja jakichś ludzi obcych kulturowo, prawda, z którymi potem są przez całe pokolenia problemy, więc ja bym w tym też nie widział niczego złego, niczego negatywnego.
Telefon. Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy.
Michał, co to nie?
Kłaniam się Panie Michale. Już Pan jest na antenie, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Jeśli chodzi tutaj o to napięcie na Ukrainie, no to tam niektórzy przedmówcy też mówili, żeby tam się nie angażować i tak dalej. No ale czy ja tam się zgadzam, to powiedział tutaj bodajże pan Ryba. No, czy wyobrażamy sobie sytuację, że na przykład przy granicy, gdzieś w okolicy Francji czy Włoch, gdzieś tam byłby jakiś konflikt zbrojny, wisiałby w powietrzu i co, i Francja by siedziała cicho, by w ogóle nie zabierała głosu, niczym się, w żaden sposób by od tego, do tego się nie odnosiła? No nie, no oczywiście, jest to napięcie na Ukrainie jest w naszej strefie wpływu, w nasze dawne tereny, no to siłą rzeczy my tam musimy być aktywni. No nie wiem, jak tam Włosi, Francuzi, Brytyjczycy, Amerykanie by mieli debatować nad Ukrainą, nad naszymi głowami, no to jaka byłaby pozycja naszego państwa, naszego kraju? No to byśmy byli jak jacyś zupełnie jakiś marginalny kraj, w którym się nikt nie liczy, że tu przy naszych granicach rozgrywa się jakieś duże wydarzenie, a my w tej sprawie milczymy, umywamy ręce, w ogóle głowa w piasek, no nie pokazujemy swojego w ogóle istnienia. No jeżeli jesteśmy no, całkiem w skali kraju, no, nie w skali świata niezbyt dużym krajem, ale tu na porządku europejskie, no i w ogóle no, potencjał kraju jednak na skali świata też jest całkiem taki powierzchniowo może nie jesteśmy duży w skali świata, ale potencjał mamy, żeby jakąś na pewno w skali Europy czy już nawet świata odgrywać rolę. Jeżeli chcemy na arenie światowej, europejskiej zaznaczać swoją obecność, no to powinniśmy to mówić kolokwialnie się jakoś rozpychać, pokazywać, że tu jesteśmy, zaznaczać swoją obecność. Jak gdzieś konflikt w ogóle militarny na świecie się tli, wysłać wojsko tu, tam, nie jakieś pacyfistyczne, lewackie hasła, nie wysyłać, nie tego, po co, nie nasza wojna. No, czy jesteśmy jakimś marginalnym krajem, jakimś malutkim, który się nie liczy, nie ma nic do powiedzenia, nie stać by było nas na wysłanie jakiegoś chociażby skromnego kontyngentu wojskowego gdzieś do Afryki, do Ameryki Południowej, jak gdzieś wybuchnie wojna, no czy gdziekolwiek na świecie, no przecież takie tutaj w tej kwestii moje zdanie, także tutaj na pewno powinniśmy być w tej kwestii aktywni, może wysłanie wojsk na Ukrainie, to już byłoby trochę może za dużo, ale na pewno tu już bardzo stanowczo powinniśmy swoje zdanie, swoją obecność zaznaczać, oczywiście o swój interes dbać tu w kontekście Ukrainy, nie, że my im pomagamy, wysyłamy im za drogę uzbrojenia, w zamian Ukraińcy nie pozwalają nam odkopywać grobów pomordowanych ofiar na Wołyniu, czy gdzie tam zwykają nam jakiś tranzyt linii kolejowej, czy coś, to oczywiście, że nie. Nie możemy też tutaj, żeby jakoś przesadzić z nadgorliwością, że my im pomagamy, oni to nic. To też nie w ten sposób, ale na pewno angażować się, zaznaczać swoją obecność zawsze powinniśmy i tu szczególnie, że to są nasze te były terytoria, więc tym bardziej. Także w tym temacie chciałem powiedzieć tylko tyle. Natomiast tu jeszcze jeden pan powiedział coś, że Ukraińcy są tam tacy bliscy, coś. No nie do końca, to jest osobna cywilizacja, ale oni są cywilizacją wschodnią, my zachodnią, my mamy alfabet łaciński, oni mają cyrylicę, oni prawosławni, my katolicy, także to są dwa osobne bloki, więc tutaj, że oni nawet są Słowianami, ale to jednak no my jesteśmy zachód i my zawsze byliśmy tą cywilizacją zachodu, a oni tam przez ten wschód. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję z Bogiem.
Dziękuję panie Michale. Pan profesor Wojciech Polak?
No, powiedzmy, że to jest cywilizacja już przejściowa pomiędzy cywilizacją wschodu a zachodu, coś pośredniego, więc już bym nie przesadzał z tym. Natomiast no oczywiście ma pan rację. Każdy kraj ma swoją strefę szczególnego zainteresowania i właściwie dla Polski to powinno być coś normalne, że te kraje, które należały do pierwszej Rzeczpospolitej, prawda, wchodziły w skład pierwszej Rzeczpospolitej, czyli oprócz Polski także Ukraina, Białoruś i trzy państwa bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia, powinny być uważane za taką, no nazwijmy to, bliską zagranicę, prawda? Bliską zagranicę, która
powinna... To się źle kojarzy troszkę w tym kontekście naszej dyskusji.
Ale to tak jest. No, tu nie chodzi o to, żeby te kraje napadać czy eksploatować. Chodzi o to, żeby czuć pewną odpowiedzialność za te kraje.
I więzi kulturowe.
I więzi kulturowe, oczywiście.
Odbierzmy telefon kolejny. Radio Maryja, halo.
Można zabrać głos?
Tak, już pana witamy. Mogę pana imię prosić?
Marcin.
Panie Marcinie, witamy na antenie i słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tylko mam takie krótkie pytanie. Nie wiem, czy o tym była mowa. Na przykład, dlaczego zamknięto zakłady metalowe produkujące broń, a w czasie II wojny światowej Niemcy tam produkowali broń dla siebie. W ustroju socjalistycznym też tam była produkcja. Komu na tym zależało? A to była mowa o relacjach USA-Izrael na przykład, nie? Czy Polska w ogóle jest dalej traktowana jako bękart traktatu wersalskiego? Czy niedługo Polska nie obroni się sama, ale nawet się sama nie wyżywi, bo podobno rolnictwem nie opłaci się zajmować, i tyle chciałem powiedzieć. A podobno polityka to sztuka osiągnięcia kompromisów. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Pan profesor Mieczysław Ryba?
Nie wiem w szczegółach, o czym pan mówił, co do tych zakładów. Natomiast oczywiście kwestia jest taka, że w polskiej polityce to te 30 lat prawie, no może trochę krócej, ale 20 kilka, panowało takie przekonanie, zwłaszcza od momentu wejścia Polski do NATO, że jesteśmy w pewnej przestrzeni gwarantowanej przez Amerykanów, w tym Pax Americana w sferze globalnej, i takie przekonanie, że ten stan nigdy nie minie, tylko trzeba po prostu być lojalnym wobec Ameryki, czasem kupować ich uzbrojenie, wszystko jedno, jak się to komponuje z całym naszym systemem obronnym, spinać się jednoznacznie z Unią i z NATO, i to nam zapewni takie wieczne bezpieczeństwo. A Francis Fukuyama, który napisał o końcu historii, miał rację. I w ogóle nie angażujemy się na przykład bardzo mocno w te nasze bufory wschodnie, w sensie wiązania ich różnorako gospodarczo w różne systemy. Tam się niech angażują Niemcy, tam się niech angażują Amerykanie. Oni nam wszystko zapewnią, a my w sposób taki, jak za czasów saskich, będziemy jedli i popuszczali pasa. No i minęło tych kilkadziesiąt lat i okazuje się, że wraca cała geopolityka ze wszystkimi zagrożeniami koncertu mocarstw, z całą tą wizją, że nie ma miejsca dla słabych państw w środkowej Europie. Więc również w sferze uzbrojenia, również w sferze nowoczesnej armii, która no, musi być, my na nią nie możemy wydawać mało i nie możemy wydawać głupio. Bo nie jesteśmy Portugalią, ani Hiszpanią, ani nawet Włochami, tylko jesteśmy Polską w tym, a nie innym miejscu Europy. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy państwu taką podróż proponuję, ja akurat ten kierunek chętnie zawsze obieram, na południe, przekraczając Karpaty, Słowacja, Węgry, Rumunia, kiedy zobaczymy te wszystkie kraje, mimo tego, że rozwijamy się jak gdyby w analogicznych warunkach, to jednak Polska rozwija się o wiele bardziej dynamicznie. Popatrzmy na nasze drogi, domy, infrastrukturę. To naprawdę są postępy bardzo duże. Z czego to wynika? Z czego wynika stosunkowo dobra sytuacja budżetowa, mimo rozlicznych wydatków socjalnych i tak dalej? Wynika też z tego, że jesteśmy w takim miejscu usytuowani, że jeśli będziemy państwem silnym, możemy z tego czerpać ogromne profity. Nie da się poprowadzić taką najlepszą drogą szlaku jedwabnego bez Polski. Nie da się nawet w sensie nie tylko kolejowym czy drogowym, ale również lotniczym, lotnisko pod Łodzią, no nieprzypadkowo w tym miejscu i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które mogą nam dawać duże profity, ale musimy się obronić i podmiotowo obronić swoją suwerenność, a to jest tylko możliwe, kiedy patrzymy, że geopolityka nie mija i historia się nie kończy, a mocarstwo, które nam mogło zapewniać takie stałe bezpieczeństwo, może stracić swoją hegemonię, co widzimy na naszych oczach. Mówiliśmy w pierwszej części programu o roli Chin, o tym, jak Amerykanie w wielu miejscach już zaczynają przegrywać wyścig z Chinami, jak bardzo martwią się i konfrontują na Dalekim Wschodzie, jak mocno trapią się, że nie bardzo będą mogli na dwa fronty działać, w związku z czym oczekują, że Europa się zaangażuje. Myśleli, że Niemcy, ale Niemcy ich zdradzili. W związku z czym my też musimy po prostu sami coś proponować, być po prostu sami silni. I to jest to wyzwanie, które staje przed nami. Oczywiście niestety zmarnowaliśmy sporo czasu. Za tych rządów liberalnych w Polsce to były takie troszkę, mówię, rządy saskie, naiwne, takie, prawda, myślenie, że wszyscy inni nam zapewnią bezpieczeństwo i dobrobyt, a sami nie musimy o nic walczyć. No ale jest inaczej i trzeba to szybko nadrabiać.
Jeszcze, drodzy Państwo, trwają nasze rozmowy, mamy jeszcze kilka minut. Panowie, tak spytam, jakie opcje ma Rosja na Ukrainie w tym momencie? Gdybyśmy tak mogli się pokusić o jakieś prognozy, tak realnie patrząc, jakie opcje ma. Czy jest jakaś opcja, no nie wiem, nie jestem dobrze na tym poprzedzony. Jakie opcje panów zdaniem ma Rosja na Ukrainie w tym momencie? Nie tylko militarne, ale w ogóle geopolityczne, tak powiedzmy.
No, geopolityczna opcja to jest pewnie jedna maksymalna. Podporządkowanie, czy to w charakterze państwa, w którym Rosja obsadza swój rząd zależny od siebie i kontroluje za pośrednictwem tego rządu całą Ukrainę, czy też poprzez jakieś bezpośrednie wcielenie, no więc oni pewnie rozpatrują różne warianty. Opcja militarna obecnie tego konfliktu może być też różne. Może właśnie chodzić o uderzenie na Kijów z jednej strony, z drugiej strony z Doniecka na południe Ukrainy, zajęcie części Ukrainy i doprowadzenie do ustanowienia jakiegoś marionetkowego rządu, który by właśnie realizował to, co już mówiłem, długofalowe podporządkowanie Ukrainy Rosji. Może też być z jednej strony, z drugiej strony szerokie blefowanie, że rozwinięcie tych wszystkich oddziałów przy granicy, co już nastąpiło, łącznie z budową mostu na Prypecie, jak dzisiaj podały agencje.
Na Białorusi, tuż przy granicy z Ukrainą.
Tak, że można z północy na południe uderzyć, czyli wejść od północy na Ukrainę, w stronę Kijowa na przykład. Więc to wszystko może być też elementem pewnego blefu, że udajemy, że przygotowujemy ofensywę na ogromną skalę, a zajmujemy tylko na przykład te republiki w Zagłębiu Donieckim po uchwale Dumy, która powiedzmy uznaje ich niepodległość, prawda? No i wtedy wkraczamy tam. Są to niby niepodległe republiki, a po kilku miesiącach organizuje się przyłączenie ich do Rosji na zasadzie jakichś tam ciał autonomicznych. I wtedy to jest to, o czym już mówiłem dzisiaj w audycji telewizyjnej, że niejako proponuje się państwom świata kompromis. Popatrzcie, kochani, nie robimy wielkiej wojny z Ukrainą, prawda? Wystarczy nam tylko tutaj te republiki, więc zgódźcie się na te republiki, plus jeszcze tą legalizację Nord Streamu 2, no i zapomnijcie o Krymie, prawda? Więc za tą cenę my tutaj dajemy Ukrainie spokój. Oczywiście nie dadzą, to jest co najwyżej spokój na rok czy na dwa lata, ale Zachód nieraz już Rosji dał się na takie sztuczki złapać i kto wie, czy to w chwili obecnej też nie jest scenariusz najbardziej prawdopodobny. No i inna sprawa, że to też zawsze podkreślam, że w kraju rządzonym przez dyktatora, przez absolutnego dyktatora, bardzo wiele zależy od tego, którą nogą z łóżka wstanie danego dnia, prawda, czy jaki będzie miał humor, czy jaki doradca akurat weźmie górę w sugerowaniu mu różnych metod. To jest trochę jak monarchia absolutna, w której pewne rzeczy są trudne do przewidzenia po prostu.
To samo pytanie do pana profesora Ryby. Jakie opcje ma pana zdaniem Rosja dzisiaj na Ukrainie?
Wszystkie oprócz jednej, oprócz takiego pełnego uznania niepodległości tego państwa, odczepienie się, niech się dobrze rozwija i niech idzie w kierunku zachodnim. No to tej opcji w ogóle tam się nie rozważa. Natomiast wszystkie inne są na stole w zależności od tego, jak zintegrowane jest społeczeństwo ukraińskie. Myślę, że to był test, rozpoznanie bojem. I jak zintegrowany jest Zachód w reakcji na ewentualną agresję. I pamiętajmy to, co Budzisz pisał w tej swojej książce zatytułowanej Wszystko jest wojną. Znaczy w polityce rosyjskiej właśnie tak się patrzy na politykę. Rozpoznanie bojem i do przodu. Więc w tym względzie jakbym miał dzisiaj czytać tę rzeczywistość, to ze względu na jednak nadzwyczaj dużą mobilizację i na Ukrainie i świecie zachodnim, raczej bym nie stawiał na wojnę taką kinetyczną, klasyczną, raczej na jakieś dywersyjne działania punktowe, ewentualnie rozstrzygnięcia, tak jak profesor Porak mówił w Donbasie. Natomiast to wszystko jest gdzieś tam pewnie rozważane na bieżąco. No też nie jest w stanie Rosja trzymać pod bronią tak długo swoich wojsk, bo to jest kosztowne i wyprowadzenie z koszar takiej ogromnej masy wojska, to można robić kilka miesięcy i trzeba jakąś decyzję podjąć w tę lub we w tę. Natomiast tak zwana wojna hybrydowa, ta nowoczesna taka, czy cyberprzestrzeni, czy handlowa, to ona będzie oczywiście nieustannie prowadzona i to się nie skończy aż do ostatecznego rozstrzygnięcia. Pamiętajmy, że w takich krajach jak Rosja, tak rządzonych dyktatorsko, więc one, proszę zwrócić uwagę, że Putin praktycznie likwiduje wszystkie takie elementy opozycyjne. Niedawno była kwestia rozwiązania Stowarzyszenia Memoriał. I to jest rzeczywiście kumulacja władzy, natomiast potknięcie się tej władzy, zwłaszcza w takich sprawach militarnych czy geopolitycznych, może kosztować i doprowadzić do wymiany ekipy władzy Putina. To się też zdarzało, nie tacy carowie upadali, więc w tym względzie oni sobie zdają z tego sprawę, że trzeba absolutnie manifestować siłę. Nawet gdyby teraz się mieli wycofać, to trzeba ogłosić to jako jakiś sukces, więc coś z tego też dla polityki wewnętrznej trzeba uczynić i wydaje mi się, że tak będzie.
Mhm. A czy wchodzi panom zdaniem utrzymywanie status quo tego napięcia, jak jest teraz? Przecież to i tak zamyka Ukrainie drogę do NATO. Czy Rosja potrzebuje bardziej się angażować, skoro i tak to jest skuteczne?
Znaczy jedna sprawa jest do zastanowienia się, czy można utrzymywać pod bronią w stanie takiej mobilizacji 150 tysięcy żołnierzy.
Ja nie myślę teraz o armii przy granicy, tylko Ługańsk, Donieck i takie hybrydowe, nie wiem, tereny, do kogo to należy, nie wiadomo.
No właściwie status quo można by utrzymywać bez tych demonstracji zbrojnych, prawda? Więc Putin jednak chce coś tutaj osiągnąć, coś zmienić. Obawiam się, że ta uchwała Dumy Rosyjskiej w sprawie Ługańska, Doniecka pewnie nastąpi i pewnie będzie tutaj jakaś polityka faktów dokonanych. I Putin może liczyć, że w sytuacji, gdy na przykład nie dojdzie do tej wojny kinetycznej, tylko do w miarę spokojnego przejęcia przez Rosję Ługańska i Doniecka, no to Zachód machnie ręką, prawda? No,
ale tam już mają paszporty rosyjskie wielu tam mieszkańców tych terenów przecież.
No więc właśnie, to jest proces przygotowywany już od dłuższego czasu, więc może Putin liczy, że właśnie to mu przejdzie lekko. No mówię, do pakietu prawdopodobnie chętnie by dorzucił jeszcze legalizację rurociągu Nord Stream 2, prawda, z którym jest problem i który ten problem być może też był jednym z motywów Putina do podjęcia tych działań.
Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli, ponieważ czas kończy nasze rozmowy niedokończone, pan profesor Wojciech Polak i pan profesor Mieczysław Ryba, dobrze nam znani. Rozmawialiśmy na temat relacji Rosja-Ukraina. Kto słuchał, to mógł usłyszeć, jak to czyniliśmy, mam wrażenie, bardzo szeroko i głęboko, jak dotknęliśmy różnych wymiarów tego konfliktu, który nam nieraz dziś umyka. jakie tu są też te powiązania. Bardzo panom dziękuję, panowie profesorzy, za ten czas i za pokazanie nam, jak jest ta sytuacja złożona. No cóż, śledzimy w wiadomościach, w mediach, jak to teraz się rozwija, to się dzieje na naszych oczach. I modlimy się też jako osoby wierzące o pokój na Ukrainie. My tu mówiliśmy na poziomie geopolityki, tych makro, skali makro, ale też wiemy, że tam są ludzie ze swoimi nadziejami i to jest dramat dla tych ludzi, też ta sytuacja. A więc modlimy się też o opamiętanie dla odpowiedzialnych za tę sytuację. Panowie, bardzo panom dziękuję raz jeszcze za udział w naszej audycji. Pan profesor Mieczysław Ryba, panie profesor Bóg zapłać, serdeczne.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pan profesor Wojciech Polak, dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. I dziękuję również państwu za telefony, dyskusje. No, nieraz były pytania takie też głębokie i konkretne. Również za nie dziękuję. Że możemy mówić, wspierać się na argumenty, choć nieraz mamy różne pojęcia, po to jesteśmy i po to jest ten czas właśnie. Raz jeszcze Państwu dziękuję.